Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 604. Ja nazywam się Damian Peluch, aka Dachman i ze mną jest Michał Defański, aka Defan. Witaj, Michale.
Cześć.
Bardzo miło mi Cię gościć po raz pierwszy w Fantasmagierii w wirtualnym studiu. No, Michał pewnie parę osób kojarzy, ma bardzo sympatyczny, młody kanał, w sumie spoko na YouTubie, gdzie właśnie takie etiudy na różne tematy puszczasz, bardzo ciekawe. No i oczywiście jesteś jednym z współprowadzących podcast M Kwadrat, więc jakby fach w ręku masz tutaj podcastowy, głos radiowy.
Więc dziękuję.
Bardzo, bardzo miło mi cię gościć. W ogóle tak sobie pomyślałem, bo ten w sumie spoko, to jest twoja taka niegrowa odskocznia, prawda? To mogą być tematy oczywiście o grach i tak dalej, ale to jest taki, no nie wiem, po prostu co ci wpadnie, jakiś pomysł taki, nie? To go realizujesz.
Nie do końca. Ja tam chciałem pójść troszkę szerzej, czyli opowiadać ogólnie bardziej o kulturce, z większym naciskiem może na filmy i na gry, a troszkę mniej o designie, sztuce czy powiedzmy książkach, tak? Chociaż te rzeczy też postaram się wplatać. Po prostu nie chciałbym się ograniczać tylko do jednej niszy, ponieważ założyłem, że kurczę, skoro ja chcę takie rzeczy oglądać, to być może takich osób jest więcej i postanowiłem na kanał, którego raczej nie ma. Znaczy, są takie rzeczy, ale na pewno na anglojęzycznym YouTubie. Na polskim jest kilka kanałów, no ale tak sobie wymarzyłem i tak chcę spróbować.
Nie, no powiem ci, że masz bardzo dobry pomysł, ze względu na to, że on się klika. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja oczywiście, jeśli chodzi o algorytmy YouTube'a, to ja wiem, że to tam trzeba wideo, bo jak jest YouTube, to coś tam, wiesz, zawsze ktoś tam, kto się na tym zna, coś doradzi, ale no masz całkiem dobre wyświetlenia na tych filmach, szczególnie na przykład ten ostatni poświęcony nie wiem, czy to jest studio, tak, ale nie wiem, jak to
tak,
być.
Studio I-24.
Tak, no to całkiem nieźle.
No cieszę się, bo tam w tydzień się nabiło około 10 tysięcy wyświetleń, to jak na taki nowy kanał, tym bardziej widzę, że algorytm też właśnie polubił ten film.
Właśnie.
Ale wiesz co?
Może zdać jakieś haki, no nie? 5 tysięcy złotych na reklamę.
Ja mówię, że to są takie filmy z postarankiem, bo przygotowanie jednego odcinka zajmuje mi kilkadziesiąt godzin. Mhm. Bo wiesz, już pomijając research, to zagęścić jakiś temat do kilkunastu minut, to kurczę, trzeba tam się trochę, wiesz, naklikać. Ale widzę, że ludziom się podoba, także mam motywację, żeby działać dalej i kurczę, mam już pomysł na kilka kolejnych odcinków, więc to nie jest tak, że wiesz, tego się najbardziej bałem, że zrobię tam 3-4 odcinki i to zdechnie. Ale no jednak nie. Mam pomysł, jak to dalej ciągnąć. No ale oczywiście jest jeszcze M Kwadrat Podcast, prawda? Tutaj pozdrawiam chłopaków. Oni pozwolili mi tak naprawdę przetrzeć szlaki, bo ja do tego YouTube'a się długo zbierałem, bo nie ukrywam, że bałem się hejtu, bo na przykład po tych historiach, jak Kłas opowiadał, że on poświęca tam powiedzmy kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt na jakąś recenzję, żeby potem przeczytać, że ma krzywe zęby, to trochę się tego bałem.
Znaczy wiesz co, ale to jest coś takiego, że wydaje mi się, że osoby, które się wychowały, chociaż ostatnio to jak obserwowałem, co się dzieje z gwiazdami, z celebrytami naszego YouTube'a, to jest tak, że jest parę osób, które faktycznie od dziecka jakby wychowały się na tym i w ogóle nauczyły się nawet, nie wiem, czy to jest kwestia tej grubej skóry, albo nie reagować, albo zrozumiały, jak to działa, więc to po prostu ignorują. Albo też, wiesz, może nie trzeba czytać komentarzy, ale na początku to, wiesz, jako młody twórca, to się chłonie każdy, wiesz, odzew, nie? Ten feedback jest ważny, bo ja to zawsze powtarzam, że to jest jedyny taki jakiś, nie wiem, właśnie dlatego lubię YouTube, nie? Że na YouTubie oglądając film, czy nawet słuchając podcastu, bardzo szybko osoby mogą po prostu sięgnąć do klawiatury i skomentować. Kiedy słuchasz podcastu przez jakiś odtwarzacz, czy nawet na telefonie, czy gdzieś tam biegnąc w parku, czy jadąc na rowerze, To tego nie robisz, nie? Albo to się bardzo rzadko zdarza. I ja to lubię właśnie takie komentarze, że na przykład ktoś coś tam napisze, a tam dementia albo sprostowanie, albo cokolwiek, jakaś inna rzecz będzie powiedzmy 20 minut później, ale widać, że jak ktoś pisał w danym momencie, w tym to usłyszał ten komentarz, nie? Więc to jest
tak,
okej.
Plus timestampy. Ale powiem ci, że ja też zauważyłem, że w ostatnim czasie troszkę się pozmieniało. W takim sensie, że kiedyś miałem, znaczy, nie wiem, tak to zapamiętałem, było strasznie dużo hejtu pod filmami, że ludzie jednak pisali te rzeczy, które im się nie podobały. A teraz widzę, że zwłaszcza na tych mniejszych kanałach, ludzie jednak piszą takie miłe rzeczy. Czy właśnie w M kwadracie czytamy, tam raczej, no powiedzmy, jak gdzieś ktoś tam coś przekręci, się potknie i tak dalej, no to wiadomo, że pewne rzeczy trzeba sprostować i takie komentarze, no to super, tak, no bo nikt nie jest nieomylny i pewne rzeczy trzeba tam wyjaśnić, ale tego hejtu jednak jest mało. Mam wrażenie, że ta świadomość się zwiększyła, że jednak po drugiej stronie też jest człowiek i że nawet jeśli coś ci się nie podoba, to może nie warto tego pisać, tak? W sensie... Tak.
Znaczy ja to rozumiem.
Masz krzywe zęby, tak?
Mi się wydaje, że ktoś, znaczy, że dojrzewa ta publika, no nie? Że dochodzą do wniosku, że skoro tak łatwo ktoś może, nie wiem, może albo bana, albo ten, to po co pisać głupoty, nie? A faktycznie, wiesz, jeden sposób na aktywowanie osób jest zawsze gdzieś tam, nawet nieświadomie, coś przekręcić, coś źle powiedzieć, albo wykazać się, no nie wiem, jakimkolwiek, wiesz, to może być jakiś błąd czeski, bo może przyjęty, czy się, to zawsze gdzieś ktoś zareaguje, więc to sprawia, że ludzie są aktywni, ale faktycznie, no taki wyższy poziom to jest wtedy, kiedy ktoś się pochwali, doda, skomentuje, tylko że jest tak, że bardzo rzadko generalnie po prostu jakby wychodzimy z założenia, że musimy komuś powiedzieć, że zrobił to dobrze, no bo jeśli skoro nie ma nic do poprawy, to po co komentować, nie? Więc no ale młody, ale prężny kanał, no cztery filmy są, mówisz, że będą kolejne, więc to jest okej, no ale jednak, bo rozumiem, że to jest ta kultura, popkultura, to jest to twoje hobby, nie? I dużo czasu tego swojego wolnego poświęcasz na to, nie? Gdzieś jest. I oglądasz filmy i zauważyłem właśnie też bardzo ambitne, bo ostatnio chyba i omawiałeś i Anatomię upadku, i Zone of Interest. Przepraszam, Strefa interesu, tak, polski tytuł. I ja w ogóle zorientowałem się, znaczy oglądając oczywiście, najpierw obejrzałem Anatomię upadku, później zacząłem oglądać Strefę interesu, mówię, no ta aktorka, to jest ta sama aktorka, nie? I
tak.
To jest bardzo ciekawe, nie? Że
tak,
ten...
Tak.
No ale to, że kultura jest dostępna właśnie na tych streamingach, czasami jakieś dobre filmy rzucą.
Wiesz co, u mnie jest tak, że ja się skupiam na trzech rzeczach. Przede wszystkim na grach, bo to jest takie moje największa miłość. Mhm. To jest ten moment, kiedy ja po prostu odpoczywam, kiedy czuję, że mi się odpoczywa mi głowa, to jest moja rozrywka i tak dalej, więc od gier wymagam głównie rozrywki. A od filmów czy od książek jednak takich nieco ambitniejszych treści, bo łatwiej się do tego dogrzebać. Bo w grach jednak chodzi o to, żeby tym ludzikiem się fajnie chodziło, fajnie strzelało, a ta historia jest gdzieś tam w tle. I oczywiście są wyjątki typu Disco Elysium, które po prostu potrafi przeżyć i wypluć. Ale no jednak, wiesz, nawet takie Uncharted, czy no może wyjątkiem jest The Last of Us, tak? Ale w grach jednak chodzi o tą interaktywność, o tą rozrywkę i to tam znajduję.
Tak,
a
tak.
Właśnie wybierając filmy czy książki, szukam jednak czegoś takiego głębszego, czegoś, co potrafi rzucić jakieś nowe światło, nie wiem... Aha. Przedstawić jakąś historię, dać mi jakiś pretekst do namysłu. To, tak. to są rzeczy, których szukam.
Ale coś się takiego zmieniło, przepraszam, że ci tak słowo, no, ale a propos tych fabuł, że owszem, jest jakaś tam grupa osób, która mówi, że dla mnie najważniejsza w grze jest fabuła i jak nie ma dobrej fabuły, no to gameplay nawet dobry mi tam nie pomoże. Znowu druga grupa mówi zupełnie odwrotnie. Ale ja zauważyłem jedną rzecz i też to słyszę od innych, szczególnie na przykład w aspekcie takich gier, jak na przykład Stellar Blade, że bardzo dużo osób, no nie, mówią, że ja to nawet nie wiem, co się dzieje w tej fabule, wiesz, ignorują. I zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że ta fabuła jest jakoś źle przedstawiona, czy my po prostu już jesteśmy na tym etapie, że jak gramy w grę, to łatwo nas rozproszyć, nie? Nie koncentrujemy się, że jak są filmy przerywnikowe, to my je przyklikujemy, wiesz, bo żeby szybciej się napisy opalały, bo fabuła jest nudna, albo coś w tym stylu, nie? A jednak film, książka, no to my tym rytmem, wiesz, czytając czy oglądając, nieinteraktywnie, Wiesz, my chłonimy po prostu fabułę, tą historię i jeśli jesteśmy nieuważni, jeśli na przykład, nie wiem, podczas oglądania filmu będziemy sięgać po telefon, to nie będziemy rozumieć, co ten film chce nam opowiedzieć, historię, nie? Że to nie jest, jeśli to nie jest prosty akcyjniak. A znowu z grami jest tak, że gdzieś zauważają ostatnio, że po prostu się od tej fabuły odchodzi, nie? Że, znaczy, w skupianiu na fabule. Ale to oczywiście też jest moje spostrzeżenie jakieś takie małe, bo po prostu tak słyszę, no nie? Jeśli na przykład kolejna gra i jak ktoś tak się zastanawia, ale o co chodziło w tej grze, nie? Że na przykład, nie, zagrasz taką grę, nie, nawet nie chodzi o Stella Blade, nie? Bo jak teraz skończyłem, no nie, to też powiedzmy do tej naszej rozmowy z Juliuszem, to pewnie mógłbym dodać więcej na temat osobowości i na temat tego, dlaczego ona jest, jaka jest i tak dalej, nie? Bo to na jakimś etapie się wyjaśnia, nie? A później pod koniec gry, wiesz, tam ta postać nawet sama więcej pokazuje od siebie, nie? Nie jest już tylko takim żołnierzem, który przemierza wiesz, te etapy gry i sieka wszystkim, nie? Ale to jest takie moje spostrzeżenie, taki trend a propos tego, jak, wiesz, jak ja postrzegam gry, bo ja lubię w grach właśnie, jak jest, i to jest coś, co my kiedyś zawsze nazywaliśmy to rozgrywką, no nie? Albo ten, a już fachowo, ja to zauważyłem, że się mówi na to gameplay loop, czyli ten rdzeń tego, o co w tej grze chodzi, ta powtarzalna rozgrywka, nie? I niektóre gry mają proste do wytłumaczenia gameplay loop, nie jak w Tetrisie, czy w jakimś takiej platformówce, niekiedy to jest coś więcej, ale już ten gameplay musi ci sprawiać przyjemność.
Przepraszam, no dokończę.
Nie, i właśnie chciałem powiedzieć, że w Stella Blade jest bardzo dobry gameplay loop. I w takich innych
grach. Co do tych historii, to powiem ci tak, że ja mam trochę wrażenie, że te duże studia trochę nie wierzą w taką wrażliwość i może nie inteligencję, ale właśnie w taką wrażliwość gracza, że trochę nie warto mu zawracać głowy jakimiś głębszymi historiami. Bo na przykład spójrz, w takim Far Cry'u bodajże od 4 w górę wszystkie te konflikty, które tam się dzieją w tym głównym wątku, to jest albo jakiś dyktator, albo jakaś wojna, tak? To są generalnie grube tematy, o których można opowiadać, no weź This War of Mine na przykład, tak? I potem taki Ubisoft wrzuca w to jakiegoś aligatora ze złotym zębem, albo jakiegoś koguta, który robi rozpierdziel, no nie? W ten setting. Albo jakaś różowa apokalipsa też w którymś tym Far Cry, już nie pamiętam, jak on się nazywał. I ja tutaj czuję, że coś tu nie gra, że oni się tak jakby, przynajmniej ci duzi wydawcy, boją stawić na jakieś takie głębokie doświadczenia, że no dobra, pokażemy wam tutaj konflikt, wojnę domową, ale macie tutaj jeszcze aligatora tam ze złotym zębem, albo jakiegoś, tak, nie wiem, misia alkoholika czy coś, no nie?
Ale to jest kwestia pewnie tego, takie, wiesz, dwóch aspektów, mi się wydaje, że jeden aspekt to jest absolutne pozbywanie się z gry, szczególnie takiej, gdzie jest dosyć złożona fabuła, może dotyczy jakiegoś konfliktu, wszystkich elementów kontrowersyjnych. A jeśli one są kontrowersyjne, to się robi je w taki sposób, żeby nie można było za bardzo tego konkretnie odnieść do jakiejś grupy, która byłaby na tyle głośna, mogłaby zaszkodzić grze, nie? I tak na przykład, wiesz, nie masz w Far Cry'u autentycznego kraju, nie? Tylko na przykład w Wildlands, w najlepszej mojej ulubionej części Ghost Recon, nie? Pierwszej części, tam była Boliwia, nie? Tam był taki temat, nie? I wiadomo, że Boliwia mogła się, powiedzmy, trochę obruszyć, że jest przedstawiona w takim świetle, no ale co z tego, nie? Wiesz, no, ta gra była w miarę, no nie, podchodziła do pewnych rzeczy w miarę tak autentycznie, nie? Oczywiście wiele rzeczy było przerysowanych, ale to nie o to chodzi, no nie? Powiedzmy, te kontekst z jakimiś narkotowymi gangami, no nie, jakimiś takimi wataszkami w takich krajach, to nie jest fikcja, nie literacka, nie? A z drugiej strony masz i to się chyba ładnie nazywa z angielskiego ten pandering, tak? Czyli schlebianie jak największej grupie ludzi, a tak naprawdę przez to później schlebianie bardzo małej grupie ludzi, bo zawsze, no nie jesteś w stanie wszystkim dogodzić, a żyjemy na takim etapie naszej, nie wiem, rozwoju kulturowego cywilizacji, że ludzie bardzo szybko mogą się o coś zdenerwować. I w internecie z najmniejszej rzeczy może być raban, który jeśli później jakieś tam medium podchwyci to robi się z tego ogromna rzecz. I bardzo ciekawie to South Park w tym odcinku właśnie o takim tym kamieniu Już zapomniałem dokładnie, Pandering Stone chyba taki był odcinek, tylko że oni tam się skupiali na wielu elementach, ale tam był ten jeden aspekt tego, że Disney się zatracił i robi ciągle te same rzeczy, bo właśnie ma ten taki kamień gdzieś tam w piwnicach tego Disneylandu, który jak oni dotkną, to on pozwala im stworzyć rzeczy, które właśnie schabiają tym wszystkim gustom, no nie? Tak jest taki Pandering, nie? To tak, ja to tak widzę.
Tylko wiesz co, ja obstawiam, że to też może być kwestia budżetu. W sensie, jak ładujesz w coś 300 baniek, to ty chcesz, żeby się to zwróciło, więc minimalizujesz ryzyko. Dlatego idziesz po prostu, wiesz, po tak bezpieczną ścieżką. Wszystkich chcesz zadowolić, nikogo nie chcesz obrazić i w efekcie to staje się takie miałkie, bez wyrazu. I kurczę, ja jednak wolę, znaczy wolę, lubię szukać jakichś takich mniejszych rzeczy, czy to filmów, czy gier i tak dalej. I na przykład w tym materiale, o którym mówiłem, o A24 u siebie na kanale, to oni mają taką fajną formułę, że jeśli wsadzisz film, powiedzmy 1, 2 albo 10, to tam możesz poszaleć, bo nie boli cię strata tych pieniędzy. W sensie może utopisz na 3-4 projektach, ale już któryś ci się ładnie zwróci i wyrówna te poprzednie. Chociaż jeśli wiesz, co robisz i ufasz twórcom, to nawet z filmu za 3 miliony dolarów można wyciągnąć kilkaset procent i oczywiście na tym sobie tak ładnie zarobić.
Tak. Więc ale wiesz, co się takiego dziwnego
kwestia podejścia.
Tak, ale co dziwnego się stało, jeśli chodzi o tworzenie filmów, że one po prostu zaczęły tak być naprawdę takie drogie i ciężko, moim zdaniem ciężko jest powiedzieć, dlaczego na przykład, nie wiem, taki film jak Marvels czy jakieś inne filmy disneyowskie, które mają, nie wiem, no dużo tej animacji komputerowej, ale czy to naprawdę aż tyle kosztuje, wiesz, gdzie, bo sporą część tego budżetu, który się przeznacza na film, to oczywiście jest kampania reklamowa, to są te promocje, plakaty, no wszystko, nie? To nie można tak powiedzieć, że to wszystko idzie na produkcję, ale ja po prostu nie rozumiem tego pójścia właśnie w to, że można byłoby spokojnie zrobić naprawdę dobry film superbohaterski, bo jeśli chcemy robić, powiedzmy, kolejny Marvel, ale nie, że budżetowo, ale także z naciskiem, powiedzmy, na postacie, a nie na fajerwerki. I ja nie wiem, dlaczego to się dzieje. To się czasami dzieje w serialach, nie? I czasami to się udaje, moim zdaniem, kapitalnie, no już wiele lat temu, prawda, wyszedł Daredevil z Netflixa, który po prostu, no tam ja nie pamiętam, żeby tam były jakieś niesamowite efekty specjalne, oprócz tego, że no faktycznie były świetne sceny walki i tam czasami ta choreografia, no to była na poziomie Johna Wicka, kręcona jednym ujęciem, ale generalnie już wydaje mi się, że po prostu jakieś takie szaleństwo jest, nie? Że właśnie takie, że takie podejście, że im więcej włożymy pieniędzy w to, to tym więcej zarobimy. A to jest tak, że czasami to jest jakiś dzieło przypadku, nie? To jest coś, co gdzieś wiralowo się rozniesie, być może właśnie film zdobędzie jakąś nagrodę na jakimś festiwalu i automatycznie wchodzi do mainstreamu i znaczy do świadomości, no nie? Że coś takiego jest, ludzie zaczynają tego szukać, kina zaczynają zamawiać ten film i to się kręci, nie? Więc ja w ogóle jestem strasznie zniesmaczony tym, że po prostu wydaje się tak dużo pieniędzy i robi się tak słabe filmy, kiedy masz właśnie takie studio jak A24, albo jak kiedyś właśnie były te mniejsze studia, nie? Like Dimension, Miramax, Lionsgate. Ja mogę teraz przekręcać, mogę nie wszystkiego pamiętać, nie? Bo oczywiście były dawniej też duże studia, ale wydawało mi się, że właśnie te duże studia, te wielkie wytwórnie, one miały te takie pomniejsze, wiesz, oddziały swoje i one tworzyły naprawdę takie kino, które oglądasz dzisiaj i ono się w ogóle nie zestarzało, no między innymi dlatego, że też nie było tam dużo efektów komputerowych, nie? No.
Mhm. Nie, no jasne. Temat rzeka.
Temat rzeka, dokładnie. Ale a propos gier właśnie niezależnych, ale to też, ale tak zapytam cię w takim razie, bo nie wiem, jeśli chodzi o kino niezależne, nie? Że pamiętasz, kiedy obejrzałeś jakiś taki mały film, który po prostu gdzieś jakoś tak wiralowo się rozpędził, no nie, i okazał się być sukcesem, nie, że właśnie tak, że to było takie kino niezależne zrobione za 5 zł, jak te paradokumenty, czy jak to się nazywało, na te polsatowskie, czy coś takiego, i nagle to się okazało, że to jest coś niesamowitego. Nie, bo jesteś młodym człowiekiem. Młodym człowiekiem. Ja ci podam przykłady, bo ty jesteś młodym człowiekiem, to pewnie nie oglądałeś w dniu premiery. Blair Witch Project na przykład.
No pamiętam.
To jest 99 rok, więc to jest film, który miał oczywiście sporą kampanię. Tak jak na przykład z kampanią było, nie wiem, z dużymi produkcjami, nie? 2012. Film katastroficzny, ale przez parę lat wcześniej była taka kampania reklamowa a propos, wiesz, końca świata i kalendarza majów i tak dalej. To miało nakręcić ludzi na to, żeby po prostu ten film z ciekawości zobaczyć, nie? Ale Blair Witch Project też był tak, miał świetną kampanię reklamową, ale sam film został zrealizowany za jakieś, nie wiem, $100,000 czy coś w tym stylu. Wiesz, inny film, który, no ja akurat bardzo lubię i też zdarza mi się raz na jakiś czas o nim wspomnieć, to jest Donnie Darko. To jest też film, który tam akurat grają gwiazdy, ale ten film niemal tak powstał po prostu po kosztach, nie? Prawdopodobnie większość z tych gwiazd też nie dostała jakichś niesamowitych dużych pieniędzy, ale gdzieś uwierzyli w pomysł i ten film nie sprzedał się na początku w kinach, dlatego że on miał mieć premierę, czy miał premierę w kinach zaraz po 11 września. I to spowodowało, że po prostu, wiesz, no nie, ludzie nie chcieli, ale pocztą pantoflową, pewnie na jakichś torrentach, jakiś ten, wiesz, ludzie zaczęli oglądać ten film, to okazał się być hitem, nie, wiesz. I ja zawsze daję takie przykłady, nie, że jak sobie myślę, nie, bo my z naszego dzieciństwa dużo pamiętamy filmów, ale to są te filmy, które jednak były, wiesz, hollywoodzkie produkcje, duże, nie, wiesz, jakieś The Thing, Aliens, nie, Łowca Androidów, Park Jurajski, no to są filmy naszego dzieciństwa, nie? Ale tak sobie pomyśleć, taki film niezależny, który zrobił na nas wrażenie, no to tak jest trochę ciężej, nie?
Nie, wiesz co, ja na przykład bardzo lubię filmy braci Safdie i na przykład filmem, który został zrobiony za, już ci mówię, $19 milionów, to jest Uncut Gems, Nieoszlifowane Diamenty z Sandlerem, nie wiem, czy widziałeś.
Kojarzę, ale akurat, kurczę, nie obejrzałem tylko dlatego, że wydawało mi się, że tematyka mnie nie podejdzie, ale z tego, co słyszę, to zrobiłem wielki błąd i chcę nadrobić, bo znowu generalnie bardzo Sandlera lubię, tylko jako takiego aktora, który gra też nawet takich nie do końca komediach, ale w ten Uncut Games to jest, słyszałem, że po prostu coś nieprawdopodobnego.
Tak, ja ogólnie bardzo lubię ten motyw, kiedy aktor wychodzi z szuflady. I no tutaj Sandler po prostu pozamiatał i on gra tam takiego właściciela lombardu, takiego, wiesz, takiego cwaniaczka, który trochę przelicytował, przegiął pałę i zaczyna mu się palić grunt pod nogami. I ten cały film po prostu oglądasz na krawędzi fotela, bo on cały czas ma pętlę na szyi i tylko nie wiesz, w którym momencie to wszystko walnie. I widzisz, i tam nie ma wybuchów, tam nie ma superbohaterów, a tobie się cały czas pocą ręce, bo tam jest tyle emocji, kipi. I widzisz, można zrobić film o czymś takim, który... I to jest właśnie to, czego ja szukam w kinie. Emocje. I bracia Safdie to są specjaliści od emocji. Na przykład nie wiem, czy oglądałeś ich serial ostatni, Klątwa, The Curse.
To nie.
On jest na tym, na Showtime, tak? Sky Showtime, na tej platformie. I ja go tak oglądam na raty, bo ja jestem w stanie obejrzeć 20 minut, jestem cały mokry, serio. I on jest zrobiony w takiej konwencji takiego niewygodnego cringe'u, bo na przykład jak oglądasz The Office, to jest taki śmieszny cringe. A tam w The Curse jest po prostu wszystko źle. Tam... Ten film, czy ten serial jest tak niewygodny, niesamowicie. Bohaterowie są rzucani w takie sytuacje, po prostu... Nie chcę tutaj spoilować, tak? Ale w szoku jestem, że powstają takie rzeczy. I wiesz, tam gra Emma Stone na przykład w tym serialu. i ona teraz jest w piku swojej kariery, no bo po biednych historiach
Poor things, tak. Mm-hmm.
Wszystko wystrzeliło. No, ale z braci Safdie to jeszcze polecam na pewno Good Time z Pattisonem. Chociaż ten film, on jakoś nie był dużym sukcesem finansowym, chociaż nie wiem, czy tam Netflix im nie pomagał, bo często jest tak, że Netflix po prostu bierze na siebie te rzeczy, tak jak na przykład było z Irlandczykiem. Ale tak, filmy braci Safdie to jest dokładnie to, czego ja szukam. Na przykład bardzo lubię filmy Xaviera Dolana albo Gaspara Noe, albo co jeszcze z takich niezależnych.
Ale jak no, powiedziałeś o takim
te trio święte moje, czyli Safdie, Noe i Dolan. Tak, to jest dokładnie to, czego ja szukam w kinie. I bardzo polecam się zainteresować takimi rzeczami poza nurtem, bo one rzucają właśnie światło na tematy, o których na co dzień nie myślimy i zostają w nas. Tak jak na przykład jeszcze a propos A24, to też pamiętam, jak obejrzałem pierwszy raz Moonlight. Ten film też mnie po prostu przeżył i wypluł. I ach, ale to wiesz co, to nawet nie trzeba z tych ostatnich, bo jak masz dobry scenariusz, to choćbyś zrobił film naprawdę za garść dolarów, to się obroni. Na przykład jest taki film Mandarynka, chyba. Tak, Mandarynka. I on jest chyba zrobiony za 100 tysięcy dolarów i nagrany iPhone'em 5. Ale przez to, że tam jest fajny scenariusz, to ty masz to po prostu gdzieś, no nie? Czym on jest nagrany, jak on jest zaświecony, po prostu chłoniesz historię z ekranu. I albo a propos takich starszych rzeczy, no to akurat, no okej, no to może nie jest jakiś niskobudżetowy film, ale bardzo go lubię, to jest Thelma i Louise, który, wiesz, tak o takiej przyjaźni na dobre i na złe, do samego końca. No, piękny film.
No trochę tak, jak mam wrażenie, że znaczy z jednej strony to nieprawda, no bo tych filmów pewnie się tworzy więcej niż kiedykolwiek teraz, nie? Bo jest ta łatwość, nie? Jest dostęp do narzędzi, wiesz, no to tak powiedziałeś, nawet pewnie, znaczy oczywiście to byłoby bez sensu, gdyby jednak ktoś tak zrobił, no nie? Czyli nie tylko nagrał na telefonie, ale też jeszcze na tym telefonie to wyedytował, ale teoretycznie jakby ktoś chciał coś udowodnić, to się da, nie wiesz. I w ogóle, jak powiedziałeś o tym takim cringe'u, tak sobie pomyślałem, wszyscy tak strasznie ekscytują się i lubią mówić o pokoju, nie? Że The Room to jest taki w ogóle świetny. Ja sobie tak myślę, nie naprawdę, że to już taki, wiesz, to już jest taki, wiesz, ciekawy przypadek, nie? Bo ja na przykład nie wiem, czy jak tobie The Room się podoba i czy to na tobie zrobił wrażenie, bo że to jest tak głupie, że śmieszne, czy nie, ale...
Ale ten stary The Room, tak? W sensie z tym Wiso.
No tak, znaczy, znaczy, bo rozumiem, że...
Tak, jest ten najgorszy film, ten The Room, o tym rozmawiamy, tak? Bo jeszcze jest Room ten... o tej dziewczynie, co...
A to A24, tak. To nie. O tym mówię.
Ale nie,
to...
ten stary The Room.
Tak.
Wiesz co...
No wiesz, bo to jest taki film, oglądałem, który można powiedzieć, że, że zrobili go za grosze, no nie? I on osiągnął sukces. Tylko tak zastanawiam się, czy to jest sukces wynikający z tego, że ktoś chciał dla beki, tak jak na czasami pewne rzeczy do trollowania ludzi powstają na takich forach jak 4chan czy jakichś innych, nie? Ale one później żyją własnym życiem. Wiesz, te wszystkie afery, które później my słyszymy po ileś tam latach w telewizji, nawet pewnie kwestia płaskiej ziemi, nie? To jest coś, co ktoś stworzył, mocno to pracował na jakimś takim forum i to zaczęło żyć własnym życiem, nie? I ludzie mówią, to zobacz, to jest świetne, nie? Wiesz, ale robili to cynicznie, no nie, bo wiedzieli, że to jest bzdura, ale robili to w taki sposób, żeby powiedzieć, że to jest świetne. I później takie trochę szaty cesarza, no nie, gdzieś tam ktoś to może pociągnął i rozwinął i podał dalej i no, to obrosło jakimś kultem, nie? No.
Znaczy, wiesz co? Mi się wydaje, że po prostu różni ludzie w różny sposób zaspokajają swoją potrzebę rozrywki. I niektórzy po prostu, jak oglądają jakieś takie kino klasy Z, mają z tego kupę radochy i po prostu, wiesz, zaciesz od ucha do ucha i jest super, tak? Albo, nie wiem, jakieś takie totalne odmurzdżacze typu seria Szybcy i Wściekli czy coś takiego. Po prostu czasami masz ochotę się tak wyłączyć mózg, zawiesić swoją niewiarę na kołek i chłonąć całe te absurdy płynące z ekranu. Ja od takiej prostej rozgrywki mam gry, bo sobie odpalam FPS-a i tam, wiesz, biegam, strzelam do wampirów, robię jakieś różne dziwne rzeczy i dzięki temu nie muszę oglądać tego już na ekranie, czy tam, nie wiem, szukać tego w książkach, tylko mogę się skupić na czymś innym, bo mówię, to taka najbardziej pierwotna potrzeba rozrywki jest u mnie zaspokojona poprzez gry, bo tak jest najłatwiej i najefektywniej w moim przypadku, ale no, zdaję sobie sprawę, że na przykład ludzie, którzy nie grają, też na przykład chcą po prostu, wiesz, tak pójść do kina na jakiś taki, wiesz, duży, gruby, drogi film i poczuć jakąś, wiesz, przeżyć przygodę.
No w sumie tak, no nie, bo to tak jak ja mówię, że nie, ten Marvel czy jakiś ten, no to z drugiej strony mamy Universal, który trzepie właśnie te Fast and Furious i to też idzie w podobnym kierunku, że tam już absurd, nie absurd, tam już nie ma jakiegoś, wiesz, głębszego sensu. Jak jeszcze wcześniej można było powiedzieć, że tam były jakieś pewne wartości przemycane, nie? Kwestia tej rodziny, nie? Że to mówi, że najważniejsza jest rodzina, ale też, ale to jest tak, że to później to już jest prześmiewcze, no nie? To już tak nie wiesz, czy on mówi to na poważnie, czy nie. No, bo już później się do tej rodziny, wiesz, dokłada nowych członków. Bo ja jestem z, akurat, widzisz, ja tutaj tak mówię, no nie, że w kinie to powiedzmy za dużo jest tutaj takich kiepskich filmów, no za grube pieniądze, owszem, ale też mam jakiś taki sentyment do tej serii, no bo ja z tą serią faktycznie jestem od początku, od czasów, kiedy ona jeszcze była o tunigowanych samochodach i to był taki, inna wersja, no nie wiem, no klasycznego takiego scenariusza, jak wiesz, na fali, albo nie wiem, no znaczy, to jest ten taki moment, nie, gdzie jak, albo jak w Donnie Brasco, no, na pewno widziałeś Donnie Brasco, nie? Wiesz, chodzi o to, że ty musisz zinfiltrować jakąś organizację, ale później ją poznajesz od środka i ty się z tymi ludźmi zaprzyjaźniasz, nie? A musisz ich zdradzić później. Musisz, wiesz, to wszystko, co robisz, ty jesteś tam agentem. I ten motyw jest bardzo ciekawy, nie? No bo jest bardzo dramatyczny. Więc wiesz, kiedy to wszystko jeszcze, powiedzmy, coś takiego ciekawego, wiesz, ładne samochody, piękne kobiety, no nie, to wszystko zmieszasz, to automatycznie wychodzi taki ciekawy miks, nie? I pewnie The Fast and Furious, nie? Szybcy i wściekli, pierwszy film, to w jakimś stopniu też był film, który był za niewielki budżet relatywnie, ale odniósł taki sukces, i że robili kolejne części. I co jest ciekawe, że te części, one też tak pewnie jakoś tam odpalały się średnio, ale Vin Diesel, jakby to się mówi, poczuł, że to jest jednak dobry interes wrócić do tego, bo on dopiero jakby znowu pojawił się w czwartej części. On w drugiej go nie było, w trzeciej w Tokyo Drift, on jest tam na końcu, to jest takie, wiesz, cameo. No i później wraca do tego i już jest nieodłączną częścią tej rodziny, prawda? Więc to jest to.
Wiesz co, ja też się zastanawiałem, czy nie zrobić o tym odcinka u siebie tam na kanale, o takiej, może nie klątwie, ale takim przekleństwie sequelów, bo zauważ, że na przykład pierwszy Rambo, film o gościu, który wraca z Wietnamu i nie potrafi znaleźć swojego miejsca. I wiesz, on ma zryty łeb, PTSD, snuje się po tym mieście i nie wie, co ma ze sobą zrobić i potem to eskaluje w którymś momencie. To jest psychologiczny film, może nie jakiś turbo głęboki, ale kurde, no nie? A potem jak sobie obejrzysz drugiego, czy już nie mówię o trzecim Rambo, co tam się odwala, to w bardzo dziwną stronę to skręciło. Nawet idźmy dalej tym tropem, czyli Rocky pierwszy. No kurde, film, który powstawał, wiesz, w takich desperackich wręcz warunkach, no bo tam Stallone postawił wszystko na jedną kartę przy produkcji i powiedział, że ma być tak, jak on sobie to wymarzył, bo inaczej to, wiesz, zabiera scenariusz pod pachę i nie robi
filmu. Tam, nie wiem, czy czytałeś Bohaterów ostatniej akcji?
Nie.
Ale pewnie z jakiejś innej biografii Stallona znasz. Właśnie dokładnie mówisz, że on taki był, ale on jeszcze się tam posuwał dalej, no nie, bo on chciał to zrealizować, więc on po prostu siedział z tymi ludźmi w reżyserce, no nie? Tak. Niemal ich terroryzował, że ma być takie gąste, no nie? Że musieli zmieniać, wiesz, jak coś było w scenariuszu nie tak, on to poprawić, ale wiesz, co mi chodzi, że wchodził też w kompetencje reżysera, znaczy akurat Rocky jest bardzo jego, nie? To trzeba przyznać, nie? I w sumie Rambo też, tam była jakaś kanwa jakiegoś oryginalnego scenariusza, który on też pewnie w jakiś stopniu przepisał, no nie? Bo to jest coś ciekawe, że się w ogóle o Stallone nie myśli jako inteligencie przez tę jego rolę, ale to był człowiek, który po prostu bardzo dużo czasu poświęcił właśnie, że też pisał scenariusze i tak dalej, więc to jest
tak,
ciekawe.
Tak, i właśnie o to chodzi, że powstaje coś fajnego, potem łapę kładzie na to cynicznie mainstream i wysysa po prostu wszystkie soki. I na przykład zauważ, już nie grzebiąc tak w tych klasykach, na przykład weźmy Stranger Things. Pamiętam, że pierwszy sezon mega mi się podobał, że to było takie kino nowej przygody, wiesz, E.T., tam rowery, lata tam chyba, nie wiem,
no, mnóstwo nawiązań do lat 80.
Tak, kurde, taka po prostu, wiesz, taka laurka do tamtych czasów. A potem trzeci sezon, jakaś baza rosyjskiego wojska gdzieś pod tym, pod supermarketem. I tak to oglądam, mówię, Jezu, naprawdę ludzie, po prostu, wiesz, producenci wyczuli cynicznie, co się podobało ludziom. I to, co było zbędne, wycięli, a całą resztę podkręcili na 11.
Tak, i totalnie odlecieli przez to właśnie ten.
No i jak widać, mieli nosa, no bo to się sprzedało, to się spodobało. Najwidoczniej ludzi, którzy szukali tego typu rozrywki, było więcej niż tych, którzy szukali w tym jakiejś, wiesz, nostalgicznej podróży do kina nowej przygody. Ale no cóż, no, tak wyszło. No,
tak.
No, tak działa rynek, no, nie oszukujmy
ale
się.
Ale a propos sequeli,
w Giereczkowie jest podobnie.
Tak, a propos sequeli, to jest tak, że właściwie jak chcesz zrobić sequel, który będzie dobry i też spodoba się, to musisz praktycznie zrobić nowy film od początku. A wiele sequeli robionych przez wytwórnie tylko dla pieniędzy, to jest właściwie powielenie tego, co było, tylko powiedzmy plus coś tam, no nie wiem, wiesz, czasami jest tam, nie wiem, dodanie jakiejś tam postaci i tak dalej, czegoś jakiejś dodatkowej, no nie wiem, że są dobre sequele, są świetne filmy, które powiedzmy mają kilka części, ale są też takie, gdzie po prostu wiesz, że to jest totalnie tylko i wyłącznie odcięcie kuponu, nie? I to też pewnie jest kwestia wielu aspektów, bo czasami nawet podobna koncepcja, ale dobrze zrealizowana, też się może sprawdzić. Wiesz, znajdziesz powiedzmy uzasadnienie na tezy takiej, że jednak jest kilka filmów, które właściwie powieliły to samo, nie? No, ale ja jestem, wiesz, fanem właśnie takiej, jak mówimy o sequel, że jak miałeś pierwszego obcego, z mojego pasażera z tromu, to był zupełnie inny film od decydującego starcia. To były kompletnie dwa różne filmy, ale jakże wiesz, generalnie genialnie po prostu rozwinęły ten uniwersum i tak dalej. No ale to jest temat rzeka. I nawet jeszcze jak zrobimy kącik kulturalny, co ostatnio oglądaliśmy, pogadę, wrócimy jeszcze do filmów.
Jasne.
Ale a propos właśnie tej twojej pasji związanej z grami, to zapytam się tak po prostu, nie?
Dawaj.
W co ostatnio grałeś? I od tego my po prostu wyjdziemy, a najwyżej jeszcze ewentualnie wrócimy też do gier niezależnych, ale czy do tego tematu, ale właśnie tak jestem ciekawy, co ostatnio grasz i jak, przy czym się właśnie tak relaksujesz, nie chcę powiedzieć, że odmurzasz, ale w tym sensie, że co ci sprawia teraz ostatnio najwięcej przyjemności?
Wiesz co, to tak w ramach rozpędu to powiem, że bardzo lubię indyczki, a najbardziej lubię rogaliki. I na przykład często w tych indyczkach przeplatają się różne mechaniki. I na przykład tak jak w wielu grach powtarza się ten motyw ze Slade Spire, na przykład z wyborem ścieżek, to te indyczki, mimo że są różne, to jednak one gdzieś tam przenikają między siebie. I na przykład, w co ostatnio grałem, no to skończyłem dzisiaj Inculinati. I to jest gra, w której na początku bardzo spodobał mi się design. On jest taki bardzo sprytny, ponieważ unika dosłowności poprzez personifikację. Chodzi mi o to, że to przypomina trochę takie hieroglify ze zwierzęcymi głowami, lecz tutaj w odsłonie średniowiecznej. No i wiesz, pierwsze skojarzenie, Pentiment.
No właśnie, to chciałem powiedzieć. Inculinati jest chyba starsze, nie? Niż Pentiment.
Nie. Inculinati to chyba dopiero wyszło. W lutym, obstawiam. To jest świeżynka. To jest w ogóle gra, która ma tylko 343 wpisy, nie wiem, pozytywne, znaczy recenzje Steam, tak? I 89 pozytywnych. Więc no dosyć mało, Ale tak jak wspomniałem, ona graficznie może wyglądać jak Pentiment, lecz to jest zupełnie inny gatunek. Powiedziałbym, że to jest taka strategia turowa, a nawet trochę gra logiczna. A nawet więcej, ponieważ poruszamy się raz my, raz przeciwnik, no to całość przypomina nawet trochę szachy, bo jednostki mają tak jakby swój schemat poruszania, no ale to za chwilę o tym opowiem. Opisałbym to jako taką płaską, dwuwymiarową dioramę, przypominającą, to mi się trochę kojarzy z Darkest Dungeon. Lecz to, co najbardziej odróżnia Darkest Dungeon właśnie od Inculinati, no to walki są o wiele bardziej kompleksowe. Tutaj jednostki nie stoją, wiesz, jak kołki w jednym rzędzie, lecz przemieszczają się po kilkupiętrowych poziomach.
No to faktycznie to taka no? taktyczna walka, jak powiedzmy, jakby UFO miał być płaski właśnie z taką grafiką, tak sobie to wyobrażam.
Tak. Tym bardziej, że tutaj też masz ten system, że możesz podejść i wykonać akcję, albo wykonać sprint i skończyć na tym polu, które na które się poruszyłeś. A jeszcze co do jednostek, no to do dyspozycji mamy kilka takich archetypów, jak na przykład łucznik, pikinier czy tank, ale to jest tak sprytnie wymyślone, że wszystkie te jednostki mają tak jakby swoje rasy, że mamy takie różne zwierzaczki i ta rasa też wpływa na te jednostki, bo przypisuje perki do tych archetypów, tych jednostek, no nie? Co jeszcze?
No, szczerze, ja uchwaliłem sobie na chwilę, wiesz, podgląd, żeby zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, faktycznie. Czy to jest tylko kwestia tej reklamy, czy ty jak sterujesz to, co się dzieje, to jest jakiś taki rękawica, jakaś ręka jest z piórkiem po ekranie? Czy to jest taki rodzaj właśnie tego sterowania,
wiesz,
taki dziwny?
Nie. Tak. W sensie
bo to ciekawe, takie artystyczne podejście.
Na tym polu bitwy mamy też naszego bohatera, który się nazywa chyba Tyci, jeśli dobrze pamiętam. I on nie jest aż tak mobilny jak jednostki i on po prostu wspiera je. Czyli albo może przesunąć jakiś obiekt, co potrafi zrobić naprawdę grube spustoszenie, albo nadać jakiegoś boosta na jednostkę, żeby powiedzmy się dalej ruszyła, albo nie wiem...
Tak.
Zrobiła jakąś dodatkową akcję, czy coś w ten deseń, no nie? No i jeśli nasz ten Tyci, ten główny bohater umrze, no to kończymy rozgrywkę, zaczynamy od nowa, to jest rogalik, więc tak, wiesz, odblokujemy nowe rzeczy, każda rozgrywka popycha nas do przodu, odblokujemy nowe zagrywki, perki, jednostki, no generalnie wiesz, no jak to w rogaliku. No i może jeszcze dodam, że przejście całej gry na wszystkich poziomach trudności zajęło mi tak kilkanaście godzin, lekko licząc. Ostatni, ten mistrzowski, wymaga grubego skupienia i planowania kilku kroków w przód, ale powiem ci, że naprawdę daje to multum satysfakcji. A jak
mnie zaskoczyłeś,
ktoś,
bo wiem, wiesz,
jeszcze miałbym mało wyzwań, to jeszcze jest tryb PvP, którego nie testowałem.
Ale zaskoczyłeś mnie z tym, że to jest rogalik i że już na najwyższym poziomie trudności, no to już świadczy o tym, że no faktycznie to już się zastanawiam się, czy to jest taki relaks, czy to jest faktycznie, czy to są już takie mocne szachy dla głowy, no bo w takich grach
ja jestem
nie można popełnić najmniejszego błędu.
Próbował przejść, o Jezu, jak to się nazywało, ten XCOM,
Chimera?
Nigdy nie pamiętam, jak ta gra się
Chimera? XCOM, Chimera, coś tam, skład, czy jak... O tym mówisz, czy
o tym nowym, w sensie tym takim prawdziwym XCOMie od twórcy.
Phoenix Point.
Phoenix Point, tak. To próbowałem zrobić Phoenix Point, wbić wszystkie achievementy na najtrudniejszym poziomie trudności. Także, ale niestety okazało się, że ta gra jest zabagowana i po 100 godzinach musiałem porzucić.
Okay.
Także
tylko po 100,
nie chcę się jakoś tutaj,
w którym momencie
się
zorientowałeś,
ale
w którym momencie
się
zorientowałeś,
gry,
że, jest... że był błąd. Ja w ogóle uwielbiam, znaczy w ogóle taktyczne gry właśnie jak UFO, nie, tak, czy XCOM, nie, tutaj, to są jedne z moich ulubionych gatunków.
No,
ale jest taki
tak
moment, że ja nie, nigdy nie grałem na najwyższym poziomie trudności i bardzo też rzadko, oczywiście próbowałem, ale to już jest taki wyższy poziom jakby nerwów, które możesz tam natracić, albo obgryzonych paznokci, wiesz, ten Iron Man, nie? To jest oczywiście świetne, kiedybyś już przeszedł grę i chcesz po prostu szukać jakiegoś takiego wyzwania, to jest fajne, bo też dodatkowo buduje historię, nie? Że tu miałeś tych swoich zawodników, tu poleg, już nie ten. No ja niestety tak nie gram, nie tworzę takich emergentnych, czy jak to się ładnie mówi, historii z tym wszystkim. Ja lubię po prostu to wyzwanie i dlatego paradoksalnie ta gra, o której mówiłem, że ten XCOM się chyba Chimera Squad nazywał, nie? To on mi tak podszedł, dlatego, że to była gra, która koncentrowała się na tej taktyce, ale do takiego entego stopnia. Bo w XCOMach, szczególnie w tych starszych grach, zawsze było tak, że w pewnym momencie już albo szedłeś już tak, że czyściłeś tą mapę na takiej zasadzie, że wychodziłeś, to był taki schemat i ten schemat był powtarzalny i czasami komputer nie mógł ci spłacić psikusa, gdzieś tam ten albo się schował, albo gdzieś miał, nie wiem, wyrzutnie i z jakiejś przyczyny nielogicznie, ale po prostu postanowił całą tą wyrzutnią ściągnąć. Wiesz, było takich rzeczy, które mnie irytowały, nie? Bo już w pewnym momencie ty już grasz bardzo mechanicznie. A Chimera Squad, przez to, że to była taka, wiesz, niemal skoncentrowałeś się na rozwiązywaniu problemu, tak? Miałeś pewne ograniczenia, gra miała pewnie gdzieś tam jakąś taką optymalną ścieżkę gdzieś tam zapisaną, nadal był jakiś element losowy w tym wszystkim, nie? Ale musisz to rozwiązać. Jak to rozwiążesz? I to mi się strasznie podobało. I nie przeszkodziła mi po prostu infantylność tej fabuły i tego takiego śmieszkowatego, wiesz, science fiction, nie? No bo to pamiętasz, o co chodziło w tym Chimera Squad.
Akurat w tą Chimerę nie grałem. Grałem w dwa poprzednie XCOMy, ten mi ominął.
Tak, tak. No ale to pamiętasz, że to po prostu ograniczało się tego, że robiłeś to takie breach'e, tak? Czyli wchodzisz do pomieszczenia, nie, skopa, jak SWAT i wtedy się zaczyna gra, wiesz, wtedy się zaczyna misja, nie? Nie od całego takiego, wiesz, wychodzenia ze statku, rozstawiania się po mapie i szukania obcych, czy tam jakiegoś takiego innego elementu, tylko właśnie konkretnie w tych tak powiem, że mi to się strasznie podobało. I to jest coś, co lubię, nie? I to jest coś, czego szukam. I to jest taki gatunek gier, po który bardzo często sięgam, I czasami to są nie tylko science fiction, czy jakieś takie gry wojenne ze strzelaniem, czasami mogą być tam, nie wiem, z magią, czy z czymś innym, ale przyznam, że jeszcze ten element UFO to jest, to sprawia, że jest taki dodatkowy klimat i gier UFO podobnych, nie? Było mnóstwo, ale najlepsza, z tych wszystkich, ja już chyba kiedyś mówiłem o tej grze, to jest ta, żebym tylko dobrze mówił, Zino?
Nie.
Ja mam tak czasami, wiesz, że mam dziurę po prostu w głowie. Xenonaut. Ja mam po prostu czasami dziurę taką w głowie, że myślę o czymś, mam na końcu języka. Tak, i Xenonaut, teraz, wiesz, jest część druga. Ona nie wiem, czy wyszła już z tego takiego early accessu, ale no po prostu są kapitalne gry. Kapitalne gry, a one właściwie kopiują wszystko, co było w tamtych. Pewne rzeczy dodają, ale czujesz się jak ryba w wodzie, jeśli i XCOM, Terror from the Deep, właśnie Enemy Unknown, te gry ci się podobały.
No spoko, a ten, ja jeszcze bardzo Mutanta lubię. Mutant Year Zero. Tak, ale... chyba nazywało.
Tak, tylko one znowu są... Ja miałem pewien problem i z tą grą, i później z Miasma Chronicles, bo to ci sami ludzie robili. Że owszem, to była fajna gra i tam mogły być wyzwania, ale
ona
tam...
Ona nie była tak głęboka, o to ci chodzi.
Wiesz co, nie, to nawet nie chodzi o fabułę, wiesz, w tym sensie...
Nie, ja mówię, że mechanicznie ona nie była tak rozbudowana, tak?
Jak te, znaczy, wiesz co, czasami się wydawało, że gdzieś tam, czasami mi się wydawało, że walki są za łatwe, a czasami wydawało mi się absurdalnie trudne. Jakby nie było takiego progresu, jaki ja lubię w grach, wiesz, że zawsze jest tak, że każde kolejne, ale to jest bardzo trudne do skonstruowania, żeby zrobić tak, żeby każde kolejna misja była trudniejsza od poprzedniej, nie? Wiadomo, ale jednocześnie nie podnosiła tego poziomu trudności do takiego absurdu, wiesz, żeby nie było tego skoku. Płynnie jest bardzo to zrobić. I przeważnie to się tak robi, że w tych grach, na przykład, nie wiem, dodaje się jakiś element mechaniki, nie, do kolejnego etapu. I musisz go wykorzystać, więc tu wchodzi ten taki dodatkowy poziom trudności, to wiesz, tutaj, że musisz wykorzystać jakąś dodatkową umiejętność. Pewnie w większości przypadków to jest tak zrobione, że wcale nie musisz, ale też no to jest też swojego rodzaju tutorial, nie? Więc znaczy, powiedzmy, pierwsze wprowadzenie danej umiejętności do misji. A Ja wiem, że było takich parę takich misji w Miles Morales, że ojej, już tak zmęczyłem. I wiesz, i końcówkę, to już tylko chciałem ją przejść. Chciałem to zakończyć, tą historię i ten, ale generalnie tam były momenty, że oczywiście, że bardzo mi się podobały i ten taki mini skład, nie, związany, bo to chyba maksymalnie można było mieć trzech właśnie tych żołnierzy, nie wiem, że tam można było rotować jedną dodatkową postać, już nie pamiętam tego dokładnie, ale to wiesz, to jest fajny klimat, fajny taki post-apo, takie science fiction, no to jest, to była dobra, tak. Ale Mutant Year Zero w ogóle jest świetny klimat, bo ja bardzo lubię ten, jak to się mówi, antropomorficzny, tak, element, czyli
to Inculinati jest dla ciebie.
Tak, tak, no właśnie. A czy wiesz co, Inculinati, pierwsze jak spojrzałem na grafikę, no to sobie pomyślałem Pentinet i mówię, kurczę, no Pentinet, ta gra w ogóle mi nie podeszła, nie? Tam trochę sobie poklikałem, bo ona chyba była w Game Passie, więc owszem, sprawdziłem. Ale jak zobaczyłem po prostu o co chodzi właśnie w Inculinati, to ja widzę, że po prostu to jest bardzo ciekawa gra taktyczna. Z takim twistem, no właśnie, tak jak mówisz, no więc to może się po prostu mi spodobać. No zdecydowanie jest droga, nie? Jak pomyślałem sobie, znaczy droga, w sensie to jest indyk, ale to nie jest taki indyk taki z tańszych, to jest ten z indyk takich średnich.
Ale wiesz co, ja chyba kupiłem na, nie pamiętam, za 5 dyszek, za 7 dyszek była jakaś przecena, chyba nawet na 50% ona była.
No ja sobie dodam do wishlisty i jak
ale to jest gra, w którą spokojnie można grać kilkadziesiąt godzin, bo tam jest naprawdę masa rzeczy do odblokowania.
Dla mnie to argument jest taki, że jak mówisz kilkadziesiąt godzin, to mówię, o matko, jest kilkadziesiąt godzin, a czy można przejść tę grę w 10?
Tak, ja ją przeszedłem w chyba 16 i to tak ją mówię, no, na tym najtrudniejszym poziomie, znaczy wbiłem 23 na 26 achievementów. Także no prawie ją wymaksowałem. Pewnie zrobię. Ale gry
rozumiem, w takim razie są takim najbardziej pochłaniającym cię taką rozgrywką, tak? Że najwięcej poświęcasz czasu na gry, tak?
Tak, tak. W ogóle takie strategie to mnie po prostu najbardziej wciągają. Ja się nie potrafię oderwać. Ja po prostu binge'uję takie gry, naprawdę. Tak jak powiedzmy...
Ale nie czujesz takiego zmęczenia?
W RPGach mi się też tak zdarza, że po prostu jak poczuję marchewę i wbijam szybko te poziomy, to po prostu nie mogę przestać. Ale z tymi właśnie taktycznymi gierkami, no Heroesy, tak? Cywilizacja, no syndrom jeszcze jednej tury, no każdy chyba tak ma, że po prostu jak poczujesz krew, to do białego rana.
Tylko czasami mam takie wrażenie, ale to chyba wynika z tego, że te duże gry z otwartym światem, właśnie takie duże gry z otwartym światem, to jest oczywiście zupełnie inny gatunek, bo wiesz, i Kuli nawet nie jest grą z otwartym światem, więc to nie jest taki przykład konkretnie taka odnosząca się do tej gry, ale ja mam tak, że czasami mam wrażenie, że fajnie jest, że jest tak dużo rzeczy do robienia. Fajnie jest, że możesz w tej grze, jeśli ci się ten świat podoba, spędzić w nim tam, nie wiem, 70 godzin. Ale jest też coś takiego, że w pewnym momencie no, dochodzi ta powtarzalność, nie? Jeśli ta rozgrywka nie daje ci takiego wyzwania. Bo ja rozumiem, że Inculinati za każdym razem dawało ci wyzwanie, a jeszcze dodatkowo, jak sobie podwyższyłeś poziom trudności, no to to było tym takim motorem napędowym. A kiedy masz tą powtarzalność w tych grach, jak właśnie, nie wiem, w Assassin's Creed, to po tych, powiedzmy, 30-40 godzinach też tak sobie myślisz, że co, już byś chciał zakończyć tą historię. Już byś chciał odłożyć i ja tak miałem na przykład z bardzo ciekawym Roninem, no, nie? Który był bardzo ciekawą grą, ale ostatnie 10 godzin, tak się przyznam, to już było tak, że nie robiłem tych dodatkowych zadań pobocznych, tych misji. Chciałem tylko zakończyć tą historię, wiesz, że skupić się na tym głównym wątku i jakby zamknąć tą naprawdę długą dla mnie przygodę, nie? I to jest też taki problem. Ale jak jest dobra właśnie taka gra, to wiesz, no są dobre gry, które możesz grać i nawet nie czujesz, że ten ci czas upływa. Nie? To jest to. I bo ten gameplay lubię, jest ważny. No, nie wiem, ile czasu w takim FTL-u, no nie? Bo jak sobie powiedziałeś o tym rozgałęzieniu, znaczy powiedziałeś o tym rozgałęzieniu, to sobie tak sobie zacząłem zastanawiać, która taka gra pierwsza wprowadziła to rozgałęzienie, tą ścieżkę. No, jak powiedziałeś o Slay the Spire, to ja sobie powiedziałem, że przecież właśnie w FTL był tak ciut wcześniej, nie? Ciut wcześniej, no sporo wcześniej. Ale to był taki rogalik, nie? Który był, no, pod wieloma względami, no, aż odświeżający, nie? Że kolejna, powiedzmy, gra tego studia, też nieduża, Into the Bridge, już mi się tak nie podobało, chociaż była fajna, jak FTL, nie?
No mam to samo, ja w FTL mam 200 godzin. I musiałem przestać, bo miałbym.
Rozumiem, że przeszedłeś wszystkie.
Mówię, koniec.
Przeszedłeś całą ścieżkę od początku do końca, rozwaliłeś wszystkich tych bandytów obcych, uciekłeś i tak dalej, na najwyższym poziomie trudności.
Chyba tak, bo ja wiesz co, też próbowałem na 100% zrobić FTL-a, ale się w pewnym momencie poddałem, mam 43 na 51, tym bardziej achievementów, tym bardziej, że no w FTL-u tam RNG potrafi ci wszystko zepsuć, no nie? Bo czasami chcąc wbić jakiegoś achievementa, to musisz dokładnie robić pewne rzeczy i tylko RNG to po prostu cię w tym blokuje, tak? I już za którąś próbą już się poddałem, ale mówię, dobra, 200 godzin pograne starczy. Ale wiesz co, to tak może przechodząc dalej, mam dla ciebie jeszcze jedną grę, o której nikt chyba nie słyszał, przynajmniej w mojej bańce growo-podcastowej ja tego nigdzie nie widziałem. Mhm. I ta gra nazywa się Cube House. Cube House, tak. I no, kolejny rogalik. I powiem tak, wydaje mi się, że tę grę doskonale opisuje jeden z trybów, czyli Brain Melter, roztapiacz mózgu. I powiem ci, że tak jak Inculinati wymasterowałem w paręnaście godzin, tak w Cube House po 6 godzinach ja nadal jestem zagubiony i mam wrażenie, że dopiero co skończyłem tutorial.
Okay, ja muszę to zobaczyć, bo na razie widzę, że to jest jakiś po prostu jakaś kostka Rubika. Ale to chyba nie jest to, co powinno szukać, nie? Czy to nie jest to?
Nie, Cube House. Wiesz co, ta gra przypomina trochę Dwarf Fortress, jeśli chodzi o grafikę. To jest taki, wiesz, trochę Pegasus, 8-bitowiec i tak dalej. Ale powiem ci, że ona tą oszczędną grafikę przekuwa w atut, bo...
Oczywiście grasz na jakimś tam RTX 4090, nie? Żeby
tak, 3080. No, akurat umie. I tak, i powiem ci, że jednostki i umiejętności, one są zilustrowane tak za pomocą pikselowych bloków, no ale widzisz, dzięki temu wystarczy namalować kilka kresek czy kilka kropek, no i pyk, masz tak jakby nową kartę, nowy asset. I dzięki temu devowie nie muszą przepalać zasobów na jakieś tam, wiesz, czasochłonne modele, poprawki i tak dalej, tylko pach, 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 parę kresek, parę kropek i masz to. I dzięki temu na przykład w bodajże przedostatnim patchu w jednej aktualizacji dodali 96 perków, no nie? I nową klasę postaci. I to jest takie pomniejsza aktualizacja, to sobie wyobraź. I jeśli chodzi o grę, w sensie o ten gameplay loop, tak? No to mamy, jak bardzo, to jest bardzo podobne do Inculinati, jeśli chodzi o sam tak jakby core rozgrywki, tylko że ta gra jest tak jakby 20 razy bardziej rozbudowana. Czyli mamy swojego tam bohatera, nie wiem, króla jak to nazwać, którego nie możemy rozwalić, no i chcemy rozwalić przeciwnika. I aby to zrobić, aby go zgnębić, możemy tak, stawiać konstrukcje, rekrutować jednostki, rzucać czary zużywające many, stawiać pułapki, budować mury, dążyć do synergii, a żeby jeszcze było trudniej, to potem to wszystko możesz zautomatyzować przez umiejętności bohatera, czy perki, tak, o których wspomniałem, że w poprzedniej aktualizacji był 96. No i teraz uważaj, każda akcja ma, porobiłem sobie notatki, każda akcja ma przypisaną ilość sekund i jest zapętlona w cyklach. I po prostu... Oczywiście możesz spowolnić czas, żeby jakoś nad tym zapanować, ale to tak nawiązując trochę do Rockiego, o którym wspominaliśmy, możesz mieć najlepszą taktykę, ale dostaniesz wiesz, gonga w łeb i wszystko zaczyna się sypać. I tak samo jest w Cube Chaos. Masz zaplanowaną strategię, masz tak jakby deka, builda tych jednostek, wiesz co chcesz robić i nagle przeciwnik zrobi coś innego, i wtedy zaczyna się ten tytułowy chaos. Po prostu musisz zapanować nad tymi wszystkimi mechanikami, musisz kontrolować to, co on robi, pilnować many, musisz pilnować cały czas tych jednostek, które się poruszają po mapie i tam się robi taki rozpierdziel w pewnym momencie, żeby na tym zapanować, to naprawdę ten mózg się topi.
Znaczy, wiesz co, ja próbuję cały czas, nawet widząc w ruchu tę grę na filmiku, to zastanawiam się, jak można to okiełznać na zasadzie, że to jest właśnie cały czas dostawiasz, czy to jest jakiś, bo rozumiem, że to jakoś zagrywasz, nie, dochodzą ci twoje jednostki, które możesz postawić jak trochę jak w Tower Defense, po prostu po jakimś określonym czasie, tak?
Tak. Możesz, w sensie ładuje ci się mana i za tą manę albo używasz umiejętności, albo stawiasz jednostki.
Aha.
Więc możesz, wiesz, budować...
Możesz poczekać, aż się naładuje w pełni, wtedy kupić coś za 100 many, a możesz wstawiać jakieś mniejsze rzeczy, powiedzmy po 10, tak o to chodzi? I czekać, aż coś się będzie ładować, tak?
Tak. Albo postawić budynek, który będzie ci szybciej regenerował manę. Ale jednocześnie no tak, musisz budować, żeby tak. Nie przegiąć pały, bo jak za dużo tej many ci się zregeneruje, to zginiesz.
No także tak, mana burn.
Ta gra ma milion warstw i ona jest zbudowana na takim schemacie, że te perki, o których wspomniałem, one nadają tak jakby warunki. Czy to umiejętnościom, czy jednostkom. W bardzo prosty sposób to wytłumaczę. Na przykład powiedzmy, że bierzesz klasę kapłana, no nie? A rasę wybierasz na początku rozgrywki. Wybierasz nową klasę i rasę. I teraz tak, jak wybierzesz kapłana, to dostajesz tak jakby, wiesz, ten perk, pasywną umiejętność, która co 10 sekund leczy ci 3 HP losowej jednostki. A jak wybierzesz rasę krasnoluda, na start otrzymujesz do talii kartę kamienia, ale jak połączysz kapłana i krasnoluda, to wtedy masz tą synergię, czyli ten kamień regeneruje sobie zdrowie 6 HP na minutę. Ale jak na przykład weźmiesz kapłana i wojownika, to ten kamień już nie regeneruje sobie życia, tylko posiada atak wręcz. Czyli widzisz, no nie, jak to jest zrobione. Multum jednostek, czyli powiedzmy chyba tam w ręku możesz 10 jednostek, jeśli dobrze pamiętam, możesz mieć. I każda wpływa na każdą, plus jeszcze dochodzą perki, plus jeszcze musisz pilnować many i reagować na to, co robi przeciwnik. Naprawdę, Inculinati przy tym to był spacerek.
No tak.
Ale warto spróbować, nawet warto przejść sam tutorial. Wydaje mi się, że chyba ta gra nawet ma demo. I to jest taki mały, nieoszlifowany diamencik, o którym ja nigdzie nie widziałem, nigdzie o nim nie słyszałem. Ta gra ma 294 recenzje na Steamie i 95 pozytywnych. To jest gra z tamtego roku, 2023.
Niezgrywalna na deku.
Nie wiem, jak to na deku musi wyglądać, bo ja na przykład u siebie mam 40-calowy monitor
i dwie myszki.
I tak mi się wydaje, że te jednostki są małe. Więc na deku to naprawdę te piksele
no tak, muszą grafika, jak tak powiedziałeś, że ona wygląda jak była Dwarf Fortress, to właśnie już takie to ona jeszcze właśnie przypomina jakby co by było, gdyby na przykład, nie wiem, jakieś Atari takie 65XZ mogło mieć rozdzielczość Full HD, no nie? Bo to jest taki poziom grafiki, że nawet niektóre te ikonki czy te czcionki fonty są takie, że po prostu niesamowicie to wygląda. I też tam jest w ogóle jakaś też ścieżka, bo tam widzę jakiś taki moment, że też jakoś jest, że wygrywasz bitwę i później decydujesz co dalej, czy to
tak,
się ogranicza
tak, do... Tak, to jest dokładnie to, co w FTL-u i w Slay the Spire. Czyli pomiędzy planszami, w sensie pomiędzy bitwami możesz albo sobie ulepszać karty, które masz, albo nie wiem, tam w sklepie coś, no standardzik, no nie? Ale do naszych słuchaczy, obejrzyjcie sobie na YouTubie gameplay, jak to wygląda,
tak.
Bo to może brzmieć strasznie i przytłaczająco i trochę tak jest, ale nie zniechęcajcie się, ta gra naprawdę daje masę frajdy i co najważniejsze masę satysfakcji.
Znaczy ona jest z tagiem, ona też jest tam taniutka. Jest tworzenie talii, nie? Że tam jest deck building właśnie. Mm-hmm. Rozumiem, że bo to ja tak powiedziałeś, że są te perki i są te kostki, tak? Właśnie tak. I te kostki to są te karty, czy to po prostu nie ma znaczenia, bo to jest tak, że i to jest liczone tak samo, nie? Że te perki, te...
Kostki. Kurde, wiesz co, nie chcę aż tak głęboko wchodzić, bo...
Nie, bo wiesz co, ja uwielbiam, wiesz co, to,
łatwo
bo ta gra...
Łatwo się zakręcić.
Ta gra wydaje się być mocno onieśmielająca, szczególnie jak widzisz, że są właśnie takie odpalone, dosyć potężne armii, tam dużo się dzieje, jakieś jakieś strategiczne ataki z powietrza. No po prostu wszystko tam można chyba, co ci tam powiedzmy gra pozwoli, no nie, ale możesz wykombinować naprawdę niesamowite rzeczy. Ale ja zawsze bardzo lubię aspekt budowania talii. Ja bardzo lubię gry, które wykorzystują coś rodzaju właśnie, wiesz, takich elementów jak z karcianek, nie? Czy to zagrywanie kar i tak dalej. I to, i od początku zawsze mi się podobały, znaczy, i to niezależnie, no nie, że to nie musi być taka gra, że ona oczywiście jest karcianką, nie, jak na przykład Slay the Spire, wiesz, jest ten element karciany, ci, no, jest jakaś reprezentacja przeciwników naprzeciwko, albo jak ten, jak Monster Train, nie, to podobnie, ale ja zawsze mówiłem, że na przykład swego rodzaju elementy karcianki, oczywiście do gry mocno zręcznościowej i czyli Guild Wars. Nie wiem, grałeś Guild Wars? Pamiętasz taką grę?
Pamiętam, ale nie grałem. Ja nie
tak.
jestem...
MMO. Ja nie grałem w dwójkę, więc nie wiem, jak oni to rozwiązali w dwójce, ale w jedynce było tak, że wybierałeś sobie 8 umiejętności, w tym jedną, która była z takich elitarnych, nie? Ona była dużo lepsza i tak dalej, a mogłeś mieć tylko jedną na tym pasku umiejętności. Mhm. Ale zasada była taka, że po prostu używałeś tych, jakbyś zagrywał karty, no nie w tym, tylko nie, że po prostu zagrywasz, tylko po prostu, oczywiście tam i były cooldowny i wykorzystanie tam many i tak dalej, dodatkowo przecież też biegałeś i walczyłeś, nie, bo to gra z trzeciej osoby, wiesz, z takim PlayStation, ale kombinacje tych umiejętności i to, jak to było skonstruowane, że miałeś tą pulę tych umiejętności, które w karciance, no wiesz, grałeś w ogóle w karcianki takie typu Magic the Gathering, albo coś, żeby tak było łatwiej to trochę wyjaśnić. Wiesz, że jak budujesz deck, nie? To masz mnóstwo kart.
Gram w karcianki, lubię. Tak. W sensie nie gram w realu, tam tak. W Magica czy w coś, ale no...
No tak. Ale no, nieraz cię zdarzało, powiedzmy, tak, że jest powiedzmy w secie jest, nie wiem, niech strzelam, żeby było dla okrągłej liczby, jest 100 kart. Mhm. Ale w takiej mecie, no nie? To tak naprawdę funkcjonuje, powiedzmy, 20. A jeszcze dodatkowo, wiesz, są te karty, które są naprawdę, wiesz, wykorzystywane przy kombinacjach, więc one to już mają w ogóle procentowe wykorzystanie. Jest mnóstwo takich kart, które nigdy w życiu nie zostaną wykorzystane, bo nikt nie ma pomysłu na to, żeby wykorzystać. Chyba, że przypadkowo, albo w jakimś drafcie, nie? Ale też jest tak, że czasami taka karta, która na początku wydaje się absolutnie do niczego, w kolejnym secie nagle, wiesz, pojawia się karta, która w kombinacji z tą kartą, której nikt nie pomyślał, żeby jej wykorzystać, tworzy jakieś fantastyczne combo. I to, co było niesamowite w Guild Wars, ja to też trochę się powtarzam, przynajmniej raz na kilka lat to opowiadam, że w Guild Wars, kiedy miałeś kombinację tych, to mogłeś tworzyć niesamowite rzeczy i buildy postaci były no, niemal jak buildy, jakby jak talie w takich właśnie Magicach, nie? Że miałeś takiego Invincible Monk, gdzie wysyłałeś mechanikę gry i to umiejętności, że nie można było cię zabić, dlatego że najpierw rzucałeś jednego buffa, który ograniczał, że maksymalnie mogłeś dostać, nie wiem, zraniony, wiesz, 10% tylko życia można było ci maksymalnie zabrać, nie? Więc nawet jak był jakiś potężny ciar, to ten. Później miałeś buff, który ci je regenerował w jakimś tam tempie, a później zakładałeś, i to było najlepsze, zakładałeś mnóstwo sprzętu na siebie, który dodawał ci jakieś dodatkowe umiejętności, bonusy, ale jednocześnie obniżał ci życie. I chodziło o to, żeby obniżyć twoje życie na przykład, nie wiem, z 80 do 5 punktów. Więc teoretycznie jesteś na strzałę, nie? No, ktoś mówi, ale ta regeneracja i to, że miałeś tego buffa, który ograniczał, wiesz, to może być damage'u na ciebie. Wiesz, to jest przykład jeden z wielu właśnie tego, jak niesamowicie ludzie po prostu potrafią tworzyć te umiejętności, te deki, te karcianki, jak to się miesza w grach, nie? No ale to jest... Ja wiem, że trochę odpłynąłem. O, przepraszam. Przepraszam, że rzuciłem telefon. Nie zrobiłem tego specjalnie. Ale chodzi o to, że uwielbiam po prostu element gier karcianych. I karcianki, szczególnie deck building, moim zdaniem przez ostatnie lata przeżywa jakiś taki renesans, że coraz więcej tego jest. Wiesz, że coraz więcej wykorzystuje się elementów kart, elementów budowania talii i tak dalej na różne sposoby, w różnych grach. I to jest moim zdaniem super sprawa.
No, jedno z moich ukochanych gier jest Inscription. Która jest karcianką, ale ono to robi w taki sposób, że to opowiada jeszcze przy okazji fajną historię i ma fajny klimat i nie jest po prostu taką, wiesz, zwykłą karcianką, tylko fajnie łączy ze sobą ten taki...
Grozę taką, nie?
Tak, grozę, klimacik, taką oprawę graficzną i muzyczną. Ta gra jest taka bardzo ASMR. No, coś świetnego. Ja po prostu nie mogłem przestać grać w Inscription. Doskonały tytuł. Zawsze wszędzie, gdzie jestem, to polecam każdemu, żeby spróbował. A co do jeszcze karcianek... Nie, to myślę, że ten Cube House ci się może spodobać, bo tam naprawdę, tak jak opowiadałeś o tej swobodzie w budowaniu talii, tego deku i tak dalej, to tutaj naprawdę możesz poszaleć. Tych możliwości jest tyle, że one aż przytłaczają. I gra kosztuje tylko 36 zł, ale jest wersja demo. Więc może, można sprawdzić, jest wszystko na Steamie.
Ale a propos karcianek, bo tak sobie pomyślałem, ja nie grałem w tę grę, ale ty chyba z nią dużo czasu spędziłeś. Jeśli nie, to możesz mnie poprawić i zweryfikować, ale to Balatro, bo to podobno jest jakaś sensacja. To po prostu...
Nie, ja to jestem Brotato. Tak, to
aha,
jest.
To nie.
Okay. To nie.
To nie, nie.
Ale tak, słyszałem. Wiesz co, ja specjalnie w Balatro nie gram, bo wiem, jak to by się skończyło.
No. Ja co widzę, to ktoś po prostu zobaczę, o co chodzi i ludzie po prostu giną. To jest jak nie wiem, jak w jakiś w odcinku The Twilight Zone. Że... Tak, wciąga cię po prostu do telewizora i nie ma, znika. No był człowiek, wszedł do pokoju i zniknął.
No. Nie. A to jest po prostu, wiesz, taka heroina, że ja wolę tego nie odpalać. Mam parę takich gier, których unikam, bo wiem, że to by się źle skończyło.
No to w takim razie, ja mam jakąś taką grę, którą ostatnio odpaliłem, to mógłbym porozmawiać, a tak sobie pomyślałem, że jak idziemy tak za ciosem, jeśli chodzi o te małe, niezależne gry, bo nie, może masz jeszcze jakąś taką większą, w którą ostatnio grać, ale mnie zaciekawiła ta gra, o której wspomniałeś i która ma, no też, właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, że każda z tych gier, o których rozmawialiśmy do tej pory, wyróżnia się naprawdę... nie tylko intrygującą, bardzo dobrą rozgrywką, ale tą oprawą, że ta oprawa tutaj, w przypadku na przykład Cube Chaos, to jest oprawa, która jest zrobiona w cudzysłowie po taniości, nie? Mm-hmm. Inculati ma bardzo ciekawą oprawę, taką rysowaną, jak to powiedziałeś, na tych papirusach, ale ten Bunsen Knights, no to jest gra, która po prostu wygląda jak gra, która mogłaby powstać jeszcze na starych PC-tach, na kartach CGA, bo ma taką no, po prostu kolorystykę mocno ograniczoną. Mhm. Ograniczona jest właściwie chyba do czterech takich bardzo, ja bym powiedział, jaskrawych kolorów, ale nie jak jaskrawy, że bez żółty, zielony, tylko takich intensywnych, nie? Bo to jest chyba purpura, fiolet, nie? No ale powiedz, co to jest ten bazen?
Magentę, cyjan, czerwień, no i czerń. I to jest miks tych kolorów. Tam może jeszcze się pomarańcz gdzieś pojawia. No i biel, tak? Ale no, tak jak wspomniałeś, jest kilka składowych kolorów, które przez taki deseń, one tam się przeplatają i też dają różne odcienie, ale tak, oprawa urywa łeb. To jest naprawdę taki piękny pixel art. Mhm. No i sama muzyka też dodatkowo. To jest taki 8-bitowy ambient, bym to nazwał. Oczywiście są kawałki żywsze, nawet z takim mocniejszym bitem, ale tak, wiesz co, powiem ci tak trochę off-top, taka anegdotka, mhm. że mnie jakoś ominęły te visual novelki, jakoś zawsze unikałem tych gier, bo one mi się kojarzyły z taką, wiesz, najbardziej infantylną, tandetną japońszczyzną, z jakimiś rozbieranymi gierkami, albo nie wiem...
Dużo takiego lania wody, takiego tekstu bez
tak,
treści.
Z jakimiś grami żartami, na przykład kiedyś grałem w grę o... randkowaniu gołębi. I to była taka visual novelka z jajem. I to mi się nawet w sumie podobało. Ale no, nie oszukujmy się. No przynajmniej ja tak miałem w tej swojej takiej ignorancji, że te gry mi się kojarzyły jednak z tą japońszczyzną. Ale zagrałem dosyć niedawno w taką grę Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. I to jest taka króciutka naprawdę gra, nawet bym powiedział, że nawet nie gra, to jest takie doświadczenie, interaktywny komiks o młodej dziewczynie, której ginie rodzic i ona nie może sobie z tą sytuacją poradzić. I my tak naprawdę musimy jej tylko pomóc pójść do sklepu po mleko.
Mhm.
I poprzez rozmowę z nią pomóc jej, wiesz, stawiać kolejne kroki, i zmotywować do tego zmierzenia się ze światem po takiej tragedii. I ja wtedy tak, wiesz, zagrałem w to pół godzinki. Mówię, wow, co tu się wydarzyło, no nie? Po prostu to takie rzeczy też robią. To kurde, jednak da się inaczej. To jednak, wiesz, granie musi być Disco Elysium, żeby mądrze ruszała jakieś takie głębokie rzeczy. To jednak to może być właśnie taki interaktywny komiks, bo ja bardziej tak to, wiesz, rozumiem te visual novelki, że Okej, okay, tam czasami się coś gra, są takie jak na przykład w Bansen Nights, tam są takie małe elementy zręcznościowe, ale one akurat mnie bardziej irytowały, bo są zrobione tak niefajnie, ale przechodząc właśnie tak płynnie do Bansen Nights, to jest taka gra na ponad chyba 3 godziny, więc też nie chciałbym jakoś mocno opowiadać o fabule. Ona jest dojrzała, cała ta historia. Może nie jakoś bardzo głęboka, ale tak powiedziałbym, że na tyle satysfakcjonująca, że chcemy śledzić losy tego bohatera, czyli Buldera. Mhm. I muszę tutaj przyznać, że no, czułem taki trochę niewykorzystany potencjał z tą historią, bo tam się pojawia taki wątek rodzinny. I ja przez swój taki, nie wiem jak to nazwać, ale ja ogólnie lubię smutne historie, smutne kino, więc tam był potencjał, żeby tego bohatera jeszcze grubiej po prostu zetrzeć na proch i miałem taki lekki niedosyt.
Bo to jest w ogóle też motyw, bo nie opowiada, że fabule, bo rozumiem, że tego można było za dużo streścić, ale z tego, co widzę, to nawiązuje trochę do tego wątku, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli bycia pod przykrywką, tak, żeby zinfiltrować tak, jakąś organizację.
Tak,
bardzo ciekawe, bo to jest jakaś właśnie, bo ten band, ci rycerze Bansen, to jest po prostu jakiś kult, tak? Który...
Tak, to jest tak w dużym skrócie, to jest historia o agencie, który infiltruje zmotoryzowaną sektę, żerującą na ludziach, którzy stracili majątek wskutek tornad. I te wszystkie elementy tam są ważne. Całość osadzona jest w latach 80. w Stanach. Mhm. I żeby dobrze omówić tą grę, to ja musiałbym je naprawdę całą zaspoilować i zepsułbym całe doświadczenie, tym bardziej, że ono jest dosyć krótkie i sama gra jest tania, więc warto się z nią, w sensie tania kosztowo. Warto się z nią zapoznać.
Jest demo w ogóle też, podkreślam. To właściwie jest bardzo ciekawe, że jaka dużo gier, o którym ma demo, więc można się po prostu zapoznać, nie? Też z tym nie trzeba od razu kupować, nie? Ale też nie widzę, żeby była droga. Tak. Ale to jest tak, visual novel.
To, co mi się najbardziej podobało w tej grze, tak jeszcze dodam, to już pomijając cały ten taki naprawdę mistrzowski miks tej muzyki, pixel artu, ilustracji i tego wszystkiego, co tam się przeplata, to właśnie ta obrana ścieżka, taka bardzo oszczędna, powoduje, że my dużo rzeczy musimy się domyślić, musimy połączyć pewne rzeczy. Musimy sobie, wiesz, nasza wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach i jeśli czegoś nie widzimy, to każdy sobie w swój sposób wyobrazi to tak, aby go zabolało. I to jest super. Przez to, że właśnie unikasz takiej dosłowności i zostawiasz pole do interpretacji, to takie historie potrafią każdego zakłócić z innej strony, ale każdego trafią. I to moim zdaniem jest super. Na przykład nie wiem, czy to jest akurat dobre porównanie, ale pamiętam, że w serialu Lost, jak się wyjaśniło, co ich tam zabijało, to byłem taki rozczarowany. Albo jak w tym Westworld, w serialu, tak samo jak się wyjaśniło, o co tam chodzi, to mi po prostu ręce opadły. Im mniej kart odsłaniali, tym więcej rzeczy musiałem sobie dopowiedzieć i dopowiadałem sobie, no tak jak powiedziałem wcześniej, w taki sposób, aby mnie to jakoś zaciekawiło, zakuło i tak dalej, no nie? I ta gra właśnie tak to robi i dlatego bardzo polecam się z tym tytułem zapoznać, bo fajnie, że takie małe perełki powstają. A propos małych perełek, to ta gra ma 100% pozytywnych ocen na Steamie, których jest, uwaga, 29.
Mhm. Tak, cała rodzina twórców
tak
zbiegła
dokopa się do czegoś takiego, to już jest wyczyn.
No. A to jest jakieś właśnie, bo to jest jakieś nieduże studio, LCB, tak? Nie, czy jak się nazywa
to
studio?
Wiesz co, oni zrobili chyba jeszcze dwie inne gry i w ogóle to jest chyba taki tryptyk takich palpowych visual novelek.
Na pewno tylko...
Zrobionych w podobnej stylistyce i to jest robione naprawdę przez garstkę ludzi. Ja nie wiem, czy tego chyba tam 3 czy 4 osoby nie zrobiły tych gier.
Czy ja tak patrzę, tego jest właśnie dużo i za każdym razem... Jest to taka dosyć prosta grafika, ale za każdym razem jest troszeczkę w innej konwencji. Mhm. Że to nie jest tak, że o, tutaj mamy właśnie to CGA i tak dalej, tu mamy troszeczkę coś w stylu właśnie takiej bardziej, nie, bo teraz patrzę na jakie jest Read Only Memories in Neurodiver. I to przypomina bardziej właśnie grę z Game Boy Advance albo coś w tym stylu. Mhm. I kolorystycznie i tak dalej, no ale ale zaciekawiłeś mnie i to chyba sobie tutaj już sobie, o, do wishlistu dodałem, bo ja lubię właśnie takie gry, które mają taki niesamowity klimat i tak jak mówisz, to niedopowiedzenie, jeżeli, bo jest tak, że tak jak z czasami kupowaniem książek po okładce albo po jakimś takim, nie wiem, ja gdzieś przeczytam jakiś krótki opis i nie wiem, czy w końcu na przykład, nie wiem, czy ta gra mi się spodoba, czy ten film mi się spodoba, ale wiem, że jest duża szansa, że to może być coś, co właśnie mi się spodoba. Wiesz, że jest takie ryzyko, nie? Ryzyko, może nie, taka szansa. I często mi się tak zdarzało, że na przykład, nie wiem, byłem w księgarni i mimo, że mam kubkę wstydu książek, które czytam albo które próbuję nadrobić i tak dalej, nagle trafię na jakąś książkę zupełnie nieznanego mi autora, dlatego lubię w ogóle po antykwariatach jakiś taki chodzić raz na jakiś czas i po prostu sięgnąć po coś, co po prostu mówię, okej, okay, z okładki wygląda, że to może być, nie wiem, jakiś kryminał, tak? Czytam z tyłu opis i mówię, kurczę, no brzmi intrygująco, nie? Niech tam będzie właśnie, że jakiś kult, może coś tam, nie wiem, kosmici, inwazja, no cokolwiek, ale po prostu biorę, to może być klimat. Później, wiesz, tak 50-50, no niech, powiedzmy. Okazuje się, że później no nie dowozi autor, nie? Że to pewnie nie bez przypadku jest to, że ja nigdy o tym autorze nie słyszałem, ale raz na jakiś czas, wiesz, no może być tak, że się coś znajdzie takiego ciekawego, taką perłę, nie? Bo przybija się do mainstreamu, do naszego tego, wiesz, bo jak sobie, no to jest prawdopodobnie jedyny taki moment, bo, gdzie, no może jeszcze oczywiście, nie wiem, bo jeśli grasz, mówię, wiem, kładacie, ale wiesz, o takich rzeczach, o takich grach bardzo rzadko się mówi w mainstreamie, bo jest tyle tych dużych gier, wiesz, tyle tych Stellar Blade'ów jest, tyle tych Dragon's Dogma 2, tyle jest, wiesz, tych wszystkich innych tytułów, Jedi Survivor, cokolwiek, nie? Bo ja przyznam się, że po prostu gram te gry, nie? Bo czasami masz takie wrażenie, że kurde, doba ma tylko 24 godziny, dlaczego mam grać w gry, które nie są AAA-ami, wiesz? Dlaczego mam grać w gry, które no, mając, wiesz, do wyboru, nie? Zagrać jakąś dużą grę, wiesz, epicką, no nie? Dlaczego miałbym czas poświęcić małej, nie? No ale czasami właśnie w tych małych grach coś jest takiego, nie? Tylko bardzo rzadko się jakby, czy jest okazja, żeby je polecić, o nich wspomnieć, nie? To jest...
Ale to ja właśnie lubię ten system tych ocen na Steamie, bo naprawdę jak gra ma tam ponad 95% pozytywnych, to i tym bardziej, że to jest jakiś tytuł, o którym nie słyszałeś, no to jest naprawdę mega wysokie prawdopodobieństwo, tak, że to jest jakiś
diamencik. Ale wchodzisz na przykład na Steama i mówisz, kurczę, zobaczę, co teraz wysoko oceniono i sobie sprawdzasz w ten sposób, czy masz, nie wiem, jakichś zaufanych kuratorów, czy jakichś takich innych recenzentów, nie wiem, internetowych, jakieś kanały, gdzie wyłapują takie perełki, albo polecają, podają dalej, nie? Bo to jest tak, że, wiesz, jeśli ta gra ma tylko 29 pozytywnych ocen, to prawdopodobnie ona no nie została polecona przez jakiegoś, wiesz, numero uno polskiej sceny YouTube'owej, growej, nie? Przez Kłaza, czy coś takiego. No nie zrobił recenzji. Nie zrobił pewnie recenzji też Angry Joe, ani taki, wiesz o co chodzi? Że to tak się nie przebiło. Więc, no, jest, musisz mieć jakiś system, że na to trafiasz, nie? Bo też nie wierzę tak, że wychodzisz po prostu i spada ci na głowę, wiesz, jak
różnie gra z tym bywa, wiesz, bo na przykład gra, którą ostatnio tam recenzowałem w poprzednim kwadracie, czyli Felwidek, to dosłownie spadła mi na łeb. Wyświetlił mi się jakiś trailer na YouTubie, jakaś miniaturka, mówię, o, ale to wygląda, kliknąłem, obejrzałem właśnie ten trailer i mówię, wjeżdżam od razu kupiłem i od razu zacząłem grać i gra mnie po prostu...
Taki to jest syndrom tej książki, no nie? Ty, wiesz, po prostu, choć dlatego ja tak bardzo ubolewam nad tym, że znikają takie fizyczne sklepy i tak dalej, bo wiesz, ja też tak miałem też z grami. Kupiłem parę gier, nie tak dawno, znaczy mam jeden taki, jest popularny, ja go nazywam Czerwonym Sklepem, on też ma kilka filii w Polsce, nie? To jest taki Lombard z grami, że tak wrażę. Nie będę też robił reklamy, chociaż pewnie już nieraz robiłem, ale to nie o to chodzi. Albo jak zamykali tutaj GameStop, to była wyprzedaż, nie? I bardzo dużo gier, na początku wiesz, jak to jest wyprzedaż, najpierw masz 10% obniżki i tak dalej. Dwa dni do zamknięcia sklepu, to nagle, wiesz, gry po 50% obniżone. Oczywiście oni tam robią swoje, jak to się mówi, myki, nie? I nagle ta gra, wiesz, jak to z wyprzedażami. Gra kosztowała przed wyprzedażą 40, powiedzmy, złotych, a teraz jest wyprzedaż i jest obniżona do 30 zł z 80. Wiesz, kurczę, z 80 na 30 zł to się opłaca, nie? A tego obniżka jest mniejsza, ale dużo takich gier trafiło pod moje strzechy. Chyba For the King? Nie, For the King to chyba nie. Była taka jedna gra, taka strategiczna, że jak patrzyłem, kurczę, na okładkę, mówię, o, to wygląda jak jakaś gra taktyczna, trochę może jak Banner Saga, trochę może jak właśnie taki X-com, tylko właśnie średniowieczny. Później się okazało, że gra była taka tandetnia, nie? Więc pewnie znaczy, tak miało ten.
Wiesz co, wydaje mi się, że jak już masz sporo gier na koncie, tak, no jesteśmy pasjonatami, no to tam przeoraliśmy ileś tych gier, to widzisz nawet zdjęcie czasami, czy już nie mówię o jakimś trailerze, i to po prostu wiesz, czy to ci się spodoba. Przynajmniej ja tak mam. Albo, że coś wygląda intrygujące. Na przykład Simplex polecił mi podcast Niezatapiani. Tym bardziej, że widziałem, że w 600 odcinku tam rozmawiałeś z częścią składu, tak? I ostatnio oni opowiadali o grze, znaczy opowiadali, wspominali o grze Retired Man Nude Beach Volleyball League. To jest gra o jakimś ziomeczku, który na emeryturze postanawia grać w siatkówkę, w sensie volleyball, tak? I ta gra ma 15 ocen na Steamie, 15. Nie wiem, jak oni się do tego dogrzebali, ale to jest tytuł, który chcę sprawdzić, bo wygląda fajnie. Może gra się okaże jakimś, nie wiem, strasznym krapem, ale widzę, że z tych 15 recenzji ma 93% pozytywnych, więc jest szansa, że nie będzie taka zła. Wygląda też właśnie jak taka visual novelka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tak jeszcze wracając trochę do twojego pytania. Jak nakarmisz algorytm, to podsuwa ci fajne rzeczy, plus trzeba się otaczać właśnie pasjonatami, takimi właśnie jak ty, jak nasz M kwadrat, jak Niezatapiani i kilka jeszcze innych mniejszych podcastów, bo przez to, że nie, to jest tak jakby, wiadomo, każdy dąży do tego, aby zwiększać zasięgi, ale z drugiej strony...
Ja robię wszystko, też, żeby nas coraz mniej ludzi słuchało.
To dlatego mnie zaprosiłeś. Dlatego...
Pozdrawiamy twoją rodzinę.
Tak, tak. Ale z drugiej strony większa publika potrafi też stać się tak jakby... zakładnikiem. Chodzi mi o to, że chcesz utrzymać ten wysoki poziom, znaczy ilość słuchaczy, przez co musisz iść szeroko z przekazem. I pewnie ludzi, których zainteresują te gry, o których tutaj dzisiaj wspominałem, będzie garstka, ale założę się, że ta garstka, jak już odpali te gry, no to będzie miała masę godzin świetnej zabawy, tak?
A no, powiem ci, że właśnie słuchacze Fantasmagierii i słuchaczki to mają taki ciekawy głos i balansują między tymi mainstreamowymi i bardzo często gdzieś tam polecają, gdzieś się przebijają, więc ja myślę, że tutaj no, tutaj wiele osób ci podziękuje za te perły wyciągnięte.
No, mam nadzieję, a jak nie, że to link, oczywiście ktoś to sprawdzi, tak, bo no mówię, ja lubię po prostu grzebać w odmętach tego internetu i się ale wiesz co, przygotowałem jeszcze kilka rzeczy, więc tak może pokrótce, już nie będę tak szczegółowo omawiał.
Wiesz, nie chciałem powiedzieć, że w tym twoim takim podcastie tam to wiesz, 2 minuty na grę macie, no bo ludzie, tutaj możesz cały czas mówić o tej grze, ja cię tutaj nie podkręcę. Wiesz, to nie jest tak, że to jakaś rozpiska i to musisz tutaj, wiesz.
Nie, ale wiesz, mamy półtorej godzinki, więc żebyś mi zaraz tu nie powiedział, wiesz, za 10 minut, że...
Nie, spoko, to by... no, jeśli coś będzie przedłużone, to moja wina. Jeśli ty musisz kończyć, no to też mi powiedz, a jeśli nie musisz, no to spokojnie.
Panie, mnie tutaj, wiesz, Simplex tak zahartował, że ja mogę 4 godziny siedzieć. A nawet
dokładnie. Dokładnie. Jednej butelce wody.
Wiesz co, to teraz może przejdę do takiego klasyczka, bo gra ma 10 lat i ona nie jest jakimś zakopanym diamencikiem, może zapomnianym, ale nie... To nie jest gra, o której nikt nie słyszał. I tą grą jest Lisa. I Lisa jest JRPG-iem. Przynajmniej jeśli chodzi o tę rozgrywkę, gdzie wykonujemy akcje, walczymy z przeciwnikami, używamy przedmiotów, no standardzik. Ale w takiej śmiesznej otoczce, grubą kreską rysowanej, jest naprawdę mega głęboka, mega poważna, gruba historia, w której się przeplata strata po odejściu córki, gdzie się przeplatają narkotyki, bo nasz główny bohater jest uzależniony od jakichś tam piguł i to też wpływa na rozgrywkę, czy my będziemy brać te piguły, czy jednak postaramy się, wiesz, boostować pigułami. I to jest dla mnie niesamowite, że gra, która ma tak właśnie oszczędną oprawę, potrafi poruszać takie głębokie wątki i w tak inteligentny i sprytny sposób, bo tam właśnie poprzez ten humor fajnie jest spuszczane, tak jakby, wiesz, te takie wzdęcie, takie ambitne. Chodzi mi o to, że jeśli cały czas poruszasz się na polu właśnie jakiegoś smutku, żalu, straty i tak dalej, to to może być w pewnym momencie niestrawne. Ale jeśli fajnie rozłożysz akcenty i dodasz tam właśnie szczyptę jakiegoś humoru, jakieś walki i tak dalej, to łatwiej nad tym zapanować i utrzymać uwagę gracza, aby on się od tego nie odbił. I ta gra robi to doskonale. I ja też właśnie każdemu polecam, bo to jest taki, zapomniałem już chyba gra, ona ma 10 lat. Tym bardziej, że to też nie jest jakiś turbo popularny tytuł, no bo widzę, że ona ma tam przez 10 lat zebrała 12 tysięcy ocen na Steamie.
Ale to musimy podkreślić, że jak ktoś będzie szukał po prostu Lisa, to może nie znaleźć. Lisa the Painful.
Lisa tak the Painful, 2014 rok.
Tak.
Doskonała gra. Ona i właśnie w tej swojej takiej warstwie JRPG-owej sprawia masę radochy, a przy okazji opowiada głęboką, fajną historię i naprawdę bardzo polecam się zainteresować, tym bardziej, że gra jest za jakieś grosze naprawdę do kupienia. To też jest taki mój...
Czy grosze to ja nie wiem, bo...
Taka charakterystyczna, że ja lubię te nie gry.
Tak, ale powiem ci, że to też jest taka charakterystyczna, bo ja rozumiem, że jesteś osobą, jesteś grafikiem, to masz takie inne poczucie smaku i estetyki, ale wszystkie gry, które wybierasz tutaj, mają bardzo specyficzną taką oprawę. I to jest ciekawe, że może... Wiesz, w pracy pijesz cały czas kawę, więc w domu po prostu sięgasz po wodę mineralną. Nie, taki coś na sobie. Tak, nie, znaczy bardziej to się odnosiło do tego. Przyjaciele, serial. Jak Rachel, no nie, tam pracowała w kawiarni, no nie, no to już na tą kawę w domu nie mogła patrzeć, więc powiedzmy, zmieniasz estetykę, nie, jakieś wizualnie. To jest tak, znaczy oczywiście to jest moja interpretacja, która absolutnie może mieć nic. Ja nie jestem tutaj, nie jesteś ja na kozetce, nie leżysz na tym, ja nie jestem psychologiem i się tutaj nie psychoanalizuję, ale muszę przyznać, że są bardzo ciekawe wizualnie te gry i mogą odrzucić kogoś. Dopiero jak ty o nich opowiadasz, to jest, to można dostrzec, że okej, za tą siermiężną oprawą, no bo nie ukrywajmy, no nie, ona może być siermiężna, szczególnie te Cube Chaos, no to słuch, ale tam jest właśnie to drugie dno, ta grywalność, ta historia, ta mechanika właśnie w przypadku właśnie Cube Chaos, które przyciągają na godzinę.
Tylko widzisz, to jest to, o czym rozmawialiśmy przy okazji Bans & Knights, że jeśli pójdziesz w minimal, to zostawiasz większe pole do interpretacji, do spekulacji graczowi. I każdy sobie to dopowie w swój sposób i każdego zaboli trochę coś innego. I w Lisie właśnie też tak jest, że przez to, że postacie są zlepkiem pikseli, które wyglądają jak po prostu, wiesz, z Game Boya, to nawet taki zlepek pikseli potrafi człowieka przeżyć, wypluć i przeorać. I ja właśnie szukam takich emocji, to nawet nie chodzi o prawę, no bo te gry przez to, że są indyczkami, to też muszą się w czymś wyróżniać, ale no nie wiem, ja na przykład kompletnie nie znam się na komiksach, ale no...
Ale wiesz,
tam
że
też,
są
te, tam obrazki, też co komiks, tak? To inna kreska, tak? I inna estetyka i tak dalej. I te historie mogą być śmieszne, a mogą być też głębokie.
Nie no, komiks jak każde medium może być mega komercyjny, jak te wszystkie właśnie zeszyty z superbohaterami, przeważnie z superbohaterami, bo to nie o to chodzi, a mogą być no, głębokie, mogą być mózgotrzepne, no, to jest coś, co wiadomo, mogą szokować, mogą smucić i robić to też fantastyczną kreską. Ja w ogóle jak ktoś taki lubi komiks, żeby na przykład tylko podziwiać kreskę, no to na przykład Black Sad, nie, jest kapitalny. Tam jest świetna historia kryminalna, pewnie kojarzysz Black Sada.
Ale... Znaczy, wiesz co, grę kojarzę.
Aha, no to gra jest moim zdaniem taką średnią adaptacją. Niemniej oddaje ducha, nie, w tym sensie, ale komiks jest po prostu genialny, nie, ale to już jest, a nie o komiksie dzisiaj, więc, ale zastanawiam się w takim razie, jak reagujesz na takie gry, które też w jakimś sensie zaczynały jako niezależne, no teraz już nie można powiedzieć, że to jest niezależne studio, ale Senua's Sacrifice, Hellblade. Czy takie gry się w ogóle nie kręcą, no bo to jest gra jednak bardziej zręcznościowa, że tam jest jakaś taka mocna historia, ale wydaje mi się, że więcej się w ogóle mówi o tej grze, co ta historia reprezentuje, niż tak naprawdę co tam jest, nie? Wiesz, bo znowu, kiedy grałem w Hellblade, a grałem ją niedawno, bo niedługo już wychodzi druga część, no to ja już wiedziałem o tym wszystkim, że to jest gra, która nie wiem, ten klucz, który zapodano, nie? Interpretacyjny, że to jest o osobie, która ma schizofrenię, więc jest to ma problem w kryzysie, nie jak się mówi teraz, w kryzysie schizofrenii, że ma problemy z tymi głosami i tak dalej. Mhm. Ale zastanawiam się, jakbym do tego podchodził, kiedy bym w ogóle nie myślał o tym, no nie? Jakbym interpretował te demony, wiesz, te głosy, to wszystko, no nie? W kontekście tej fabuły, która jest w sumie nawet interesująca, nie? Wiesz, bo to jest gra drogi, przeplatana, no, jakimiś tam elementami walki, jakimiś elementami zagadek środowiskowych. Wszystko moim zdaniem bardzo fajnie zbalansowane, nie? Że nie ma tego za dużo, nie? Wiesz, i walki są interesujące. To jest i przepięknie zrobiona gra, wiesz, jak na wtedy pewnie małe studio, nie? Relatywnie, nie? Więc...
Ona być może w pixelarcie by mocniej wybrzmiała, bo ja mam trochę problem z takimi grami, że ja na przykład nie przepadam za grami od Remedy. Tutaj zostanę zaraz pewnie zjechany w komentarzach.
Nie lubisz Control? Pierwszy Alan Wake ci się nie spodobał? A może drugi hejtujesz?
Oj, pierwszy Alan Wake to mógłbym naprawdę zrobić magisterkę z tego, jaka ta gra jest, może nie słaba, ale jak udaje, że jest czymś wybitnym. może nie będę się zagłębiał.
No nie, ale miał być Max Payne, ale stracili prawa do Maxa Payne'a i zrobili Alan Wake. Taki
ja zawsze powtarzam, że najlepszy Max Payne to Max Payne 3, bo nie robiło go Remedy.
Tak, ale to było Rockstar, ale się nie mylę.
Tak trochę na obronę, bo trochę się teraz zagalopowałem. Chodzi mi o to, że im większy budżet, im bardziej realistyczna grafika, tym trudniej to wszystko jest dźwignąć, bo właśnie brakuje tego elementu, o którym już wspominam po raz piąty, czyli tego pola dla interpretacji nagracza, bo wszystko podajesz mu na tacy, wskazujesz mu palcem i ja na przykład nie lubię czegoś takiego. Ja lubię, kiedy gra mnie tak jakby szanuje i pozwala mi zagłębić się w to wszystko na swój sposób. I to nie jest tak, widzisz, że nie wiem, ja gram tylko w jakieś takie gry, po prostu dzisiejszy klucz, tak, line-up, który dobierałem te gry, był po prostu taki, żeby polecić.
Fantastyczna grafika 10 na 10.
Tak? Małe jakieś diamenciki gry, o których się nie myśli, nie wspomina. Ale no wiesz, no ja na przykład kocham Elder Scrollsy, tak? No chyba ciężko jakiegoś, nie wiem, większego AAA, no może GTA, które też uwielbiam. Więc to nie jest tak, że ja nie gram w duże gry. No.
Okej. Okay. Jakbyś coś powiedział o GTA. Bo są osoby, które mówią, wiesz, GTA 4 beznadziejne, w ogóle GTA 5 też.
Nie, GTA 4 to w ogóle jest chyba najlepsze GTA. W sensie przecież tam też jak gadamy o takie grube tematy, no to ja bardzo lubię historię w GTA 4, bo ona opowiada historię.
Widzisz
gościa,
tam siebie, który, w tym Niko, tak.
Tak, który uciekał przed wojną na Bałkanach. Nie wiadomo, czy on jest, wiesz, Serbem, czy jest Chorwatem, i który po prostu próbował uciec z tego piekła wojny, a i tak życie zmusiło go do popełniania dalej tych samych czynów. Po prostu ten taki tragizm tej postaci. To jest świetne w GTA 4.
Wiesz co, ja się w ogóle zastanawiam, jak dzisiaj by było odebrane, gdyby po prostu GTA 4 wyszło dzisiaj. I nie chodzi mi o jakieś kontrowersyjne elementy, ale historia Niko Bellicia, takiego właśnie imigranta w Ameryce, tej historii, kiedy temat imigracji jest, no, właściwie, wiesz, w mediach, w polityce, no nie był ten, nie, i w USA, i właściwie w Europie to samo, nie? Jest jakby numerem jeden, nie? Że właściwie to jest taka rzecz, która teraz spędza z powiek sen. I to byłoby ciekawe, nie? Bo tam się nie odnosiono do tego, że tam, wiesz, tylko po prostu to jest gość, który jest imigrantem, no nie, z takiego kraju. Właśnie tak mówisz, nie, wiesz, ucieka przed traumą wojny. A? Ale z drugiej strony to jest też Rockstar. Oni robią gry, które mają niesamowitą fabułę, niesamowite dialogi, ale jest tam, wiesz, to wszystko jest podszyte humorem, więc nie wszystko zawsze możesz tak poważnie traktować.
Właśnie. To działa, bo o tym też już dzisiaj rozmawialiśmy, tak, że jak umiejętnie dołożysz szczyptę humoru, to potrafisz tak rozłożyć akcenty, żeby po prostu nie pędz z tego nadęcia, no nie? I ja mam trochę właśnie ten problem z grami od Remedy, że one dużo obiecują. One obiecują takie intelektualne doznanie, takie, wiesz, gry na serio, ale jak zaczniesz tam drapać, to one są wydmuszką. I nie wiem jak Alan Wake 2, bo jeszcze nie grałem, ale no nawet wiesz, ten pierwszy Alan Wake, oni po prostu moim zdaniem tego nie dźwignęli, bo tam historia od wyjścia, czyli wiesz, pisarz, który jest w tam kryzysie twórczym i przeżywa, co rzutuje na jego małżeństwo, nie radzi sobie z sytuacją, więc ucieka w jakiś świat fantazji. No to kurde, jaki to masz start, no nie? Żeby to dalej pociągnąć. Tylko, że wiesz, no oni chyba się rzucili z motyką na słońce, tym bardziej, że ta gra to jest, też ma chyba z 12 lat, czy z 13, już jest dosyć stara, więc problemy techniczne, tym bardziej, że ona bardzo długo powstawała, rodziła się w wielkich bólach, przekraczanie budżetu, przesuwanie premiery, tam naprawdę się mnóstwo złych rzeczy działo i to czuć, no nie? Że po prostu może było za wcześnie, może za małe studio, żeby, wiesz, taką garstką ludzi robić pseudo AAA, które tak naprawdę jest AA-em, no nie? Bo mówię, pręży mózgu i obiecuje więcej niż dostarcza. Ale z drugiej strony, ilu jest ludzi, którzy tak głęboko, wiesz, wchodzą w historię, analizują, więc...
Znaczy, wiesz co, pewnie to jest promil, nie? Nawet nie jest procent, bo to jest... Bo widzisz, bo jest inna gra, którą ja bardzo lubię od Remedy, i tam jest dużo rzeczy, które ja po prostu nie odkryłem, bo jej nie odkryłem jakby tej głębi, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy powiedzmy znają te zakamarki internetów, no to jest właśnie Control, nie? Bo Control dla mnie miała tak świetny gameplay, wiesz, dla mnie to jest tak dobra gra po prostu tego, żeby grać, czyli właśnie te strzelanie, to wykorzystywanie mocy, wiesz, no to dla mnie było tak satysfakcjonujące, że faktycznie tak jak powiedziałem wcześniej, że czasami mamy tak, przynajmniej ja tak mam, że jak nie skoncentrujesz się na fabule, albo może coś jest tak, że ta fabuła jest skonstruowana, ona tutaj mogła być tak zrobiona, żeby cię troszeczkę zakręcić, nie? Bo tam była kwestia tego, no ten, ja nie wiem, czy akurat, bo to może być ten punkt wspólny między Control a Alanem Wake'em 2, nie? Tego sprzątacza, ale to już nie chcę za bardzo wchodzić w to. Ale generalnie chodzi mi o to, że w Control jest dużo smaczków, dużo tych takich, wiesz, jak ktoś się interesuje paranormalnymi sprawami, jakimiś takimi rzeczami, to tam dużo takich rzeczy znajdzie. Ale główna fabuła, moim zdaniem, czy ten główny wątek i później ten twist, to zakończenie, to absolutnie nie zrobiły na mnie wrażenia. Wiesz, jakby nie czułem takiej satysfakcji, że wow, ale coś niesamowitego. A znowu niektórzy mówili, że wow, nie? I tak mówię, o co chodzi? Ale nie przeszkadzało mi to tak bardzo, dlatego że sama gra mi się bardzo podobała, sama walka. Z Alan Wake 2 miałem tak, że tam nie ma praktycznie tak ta walka jest oczywiście i tam są momenty, gdzie mogą być irytujące, jakby jeśli chodzi o walkę, ale ona się składa z jakichś takich fajnych momentów, nie? Ta scena z musicalem, ta jakieś rzeczy, więc to też jest kwestia tego, że wiesz, jak pamiętamy grę, nie? Jak pamiętamy na przykład te elementy, które później się przebijają i później na przykład ten motyw, no bo oglądałeś Kilisy, nie? To było na Kilisach, nie? Było, że zrobili cały ten koncert, znaczy tą scenę i wyszedł i ten jak on się nazywa? Sam Lake, tak? I ten aktor, który grał Maxa Payne'a, Maxa Payne'a. Znaczy tak, no, muszę powiedzieć, że Max Payne. Ale ten, który grał Alana Wake'a, nie wiem, zapomniałem, jak się nazywa ten aktor. Ale wiesz, chodziło o to, że to fajnie było zrobione, nie? I wszyscy wiedzieli, że to się odnosi do tej sceny w tej grze, a poza tym to była świetna muzyka i tak dalej, więc ja nie mam na przykład, bo ja już nie pamiętam tak dobrze wszystkiego tego, co było w pierwszym Alan Wake'u 2. Wiem, że na przykład walka mi się na tyle nie podobała, żeby na przykład w American's Nightmare, czy American Nightmare, nie wiem, jak się nazywał, chciał mi się grać. Bo tam była, z tego co ja zrozumiałem, no nie, że ta gra była bardziej zręcznościowa, że właśnie bardziej taki survival horror szła, nie, i mniej tam było fabuły, więcej było tej walki. Ja się tak odbiłem od tego i wróciłem oczywiście do Alan Wake 2, bo to była taka gra, która była na językach, nie, no też taki AAA. I ostatecznie podobała mi się, ale znowu też tak jak sobie myślę, no to ona nie stała jakoś tak bardzo gameplayowo. Ona stała momentami, ona miała fajne miejsca, no, też bardzo ładną grafikę. Wiesz, jakby dużo tych składowych, na które składa się ocena, to ma. I kwestia interpretacji, nie, tej historii, no tu to też jest, wiesz, inna inszość. Nie wiem, bo mówiłeś o jedynce, ale grałeś w dwójkę, nie?
Nie, w dwójkę nie grałem.
No jestem bardzo ciekawy, czy byś zmienił zdanie.
Quantum Break i też tak się męczyłem, o Jezu.
No Quantum Break jest znowu też trochę inny, ale Quantum Break to znowu jest nie wykorzystany potencjał, tylko oni obiecali coś więcej i dostarczyli tak 70% tego, co obiecali. I wiele rzeczy też zmienili, więc jakby widać było, że coś się, bo nie wiem, czy znowu tak pytam trochę pro forma, nie, bo czy pamiętasz, czy nie, no to tak pewnie opowiem, ale pamiętasz, jak była pierwsze zapowiedzi Quantum Break i pierwsze filmy z rozgrywki.
Ten serial cały i tak dalej.
Tak, to oni zupełnie to inaczej powiedzieli. Serial właściwie to miał być, nie wiem, chyba w telewizji. A skończyło się tym, że ten serial owszem jest, ale to na takiej zasadzie, że masz po prostu długie filmy przerwnikowe między aktami gry. I tam fantastyczni aktorzy byli, na przykład Lance Reddick, dobrze mówię? Ojejku. Bym się skojarzy, wiesz, z tym, z Vinem Dieslem. Lance Reddick, świętej pamięci, no nie, on tam grał, to jest kapitalny aktor, on w ogóle dodaje, wiesz, do jakości sceny każdej, w której się pojawia. Ja uwielbiam Boscha, dzięki niemu właśnie do te sceny, w których on występuje, są po prostu fenomenalne. To samo było z The Wire i tak dalej, nie? Ale generalnie chodzi o to, że Quantum Dream, jak to chcę powiedzieć, że ta gra nie dostarczyła do końca tego, co oni pewnie sobie zaplanowali i oni pewnie mieli tę świadomość tego, że wiele rzeczy, no niektóre mieli zrealizować, nie zrealizowali i zrobili też jakąś tam grę, która być może później, nie, pozwoliła przekuć pewne mechaniki, elementy, pomysły, no nie, na przykład na mechanikę, właśnie do Control, nie? A reszta to już była ta historyjka.
Tak, dla jasności. Ja nie mówię, że to są złe gry, albo że nie wiem, jak ktoś lubi grę od Remedy, to jest, nie wiem, głupi, śmierdzi czy coś. Nie, zupełnie nie. Po prostu to nie jest to, czego ja szukam w grach, tak? W sensie, nie wiem, ja szukam pasji. A co też nie oznacza, że w grach od Remedy nie ma pasji, tylko może to nie jest ten rodzaj pasji, którego ja szukam. I na przykład, to też nie jest tak, że ja gram tylko w indyki. No bo nie. Ale w indyczkach najłatwiej jest znaleźć po prostu, wiesz, te serducho, które wkłada twórca w grę albo studio, tak? I na przykład, ale to w grach dużo większych też jest. Na przykład ja uwielbiam Kingdom Come Deliverance, a to jest przecież duża gra na 100 godzin na CryEngine. To oznacza, że ma naprawdę piękną grafikę, tam jest fajna historia, ale czuć, że po prostu tam jest tyle serducha włożone i oni też na początku przecież, tam przez pierwszy rok to było tyle bugów, że ta gra się sypała po prostu na potęgę, ale mimo wszystko ludzie potrafili przymknąć oko i teraz po latach ten Kingdom Come to jest chyba wręcz kultowy. Ja miałem wrażenie, że ta gra jest troszkę przykurzona, zapomniana, ale po reakcjach na zapowiedź dwójki to chyba jednak ludzie nadal się tym jarają.
Albo no mechanika strony, otwierania, no, wiesz, wytrychem zamków, to do tej pory po prostu legendarna z tym.
Tak, ale wiesz, na przykład Death Stranding mi się mega podobało. Albo ogólnie rzeczy, które robi Kojima. Albo z takich triple A'ów jeszcze bardzo lubię. No,
Baldur's Gate. Ale Death Stranding, tak? Jest tutaj, taką specyficzną grę, nie?
Szacun dla ciebie, że przeszedłeś całego Baldura, bo mam wrażenie, że jesteśmy w mniejszości, że większość ludzi to tylko liznęła i na podstawie tego sobie, wiesz, wyrobiła opinię.
No, ale wiesz co, ale Baldur's Gate to jest taka gra, że po prostu ta procentowa liczba osób, które przeszły gry, wynika z faktu, że ona była tak w mainstreamie. Nawet w tym wspomnianym wcześniej South Parku jednym z motywów było to, że po prostu oni czegoś tam nie mogli zrobić, albo coś po prostu ich odciągało, bo oni chcieli grać w tego Baldur's Gate 3, nie? To wszystko było podporządkowane, że dobra, ja nie chcę nic innego robić, tylko chcę cały czas Baldur's Gate 3 grać, nie? No, tak umniejszam. I dlatego powiedzmy na tych ileś tam milionów ludzi, no nie? To wiadomo, że zawsze jak patrzysz na te takie statystyki trofeów, nie? Na przykład na PlayStation. I tam jest tak, że są takie trofea w niektórych grach, że wystarczy właściwie pograć 5 minut, żeby mieć trofeum, nie? Jeśli widzisz, że jest na przykład tylko 95% ludzi ma to trofeum, no nie? Gdzie wystarczy przyjąć start, to myślisz sobie, ale na jakiej zasadzie ta gra trafiła do nich? No bo to jest gra, która nie jest jeszcze w tych darmowych Game Passach, plusach, więc ktoś po prostu mógł włożyć płytkę do napędu. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może mają kilka kont na tym i się nie przelogowali na to konto, na którym mieli grać i dlatego to tak do statystyki się odpaliło. No nie wiem, dla mnie to jest po prostu dziwne, nie? Ale wiesz, Baldur's Gate 3 to też jest taka gra, gdzie trzeba jednak naprawdę się wciągnąć. Ten świat trzeba się zainwestować. No to jest minimum, zależy jak to gra. Ale sto 120 godzin to tak minimum, nie wiem. No, I teraz znajdź to 120 godzin, nie? Bo mógłbyś przejść wtedy cztery inne gry, nie? Wiesz,
ale to jest ogólnie właśnie, może nie problem, ale taki przypadek gier, że zauważ, gra taka średnia, nazwałbym, to jest powiedzmy tam 20-30 godzin, to w 30 godzin można powiedzmy przeczytać jedną większą książkę albo dwie mniejsze, albo jakieś, no, albo obejrzeć, nie wiem, 3 sezony jakiegoś serialu, albo obejrzeć 20
filmów. No ja czasami tak się zastanawiam, no dokładnie jak tam mówisz. Mówię, ja mógłbym przeszedłem tę grę, ale tak. No. Niektórzy mówią, że nauczyli się języka i im to 100 godzin zajęło. Ja mówię, 100 godzin? Ja właśnie przeszedłem 3 gry i to mi tak zajęło. Czy ja mógłbym na przykład już tutaj z PNZ Deutsch, no nie, czy coś takiego? Ale nie. Wiadomo, że to nie da się tak tego przyłożyć, nie? Bo to jednak wynika inne rzeczy, ale fakt, nie? Że po prostu jedna gra, która ci zajmuje tak dużo czasu, szczególnie, że to jest gra, którą właściwie, znaczy, znam osoby, które po prostu wróciły do tej gry, chciały jeszcze raz zobaczyć inną postacią, no cokolwiek, nie? Ale dla mnie Baldur's Gate 3 w tym momencie to jest zamknięty rozdział. Ja nie zamierzam wracać do Baldur's Gate 3, bo nie chcesz nawet się wciągnąć to wszystko, nie? Swoją alternatywną ścieżką pewnie, znaczy alternatywną, w sensie swoją ścieżką podążyłem, przeszedłem tę grę tak, jak ja najlepiej potrafiłem przejść, nie? Być może czegoś nie dostrzegłem, bo wiesz, jak patrzysz na tych wyjadaczy, jak moja postać ma maksymalnie, nie wiem, 6 buffów jakichś tam wynikających z jakichś różnych tych, a ktoś ma 30, także ten pasek po prostu tych małych kwadracików jest tam, wie, ale i on jest w tym samym etapie, co ja. To albo tam jest po prostu ktoś optymalizuje ten gameplay niesamowicie, albo po prostu to jest jakaś, nie wiem, ten New Game Plus, albo cokolwiek. Jak to możliwe, nie? Ja po prostu może źle gram i czasami mam takie wrażenie, że może coś źle gram, bo na przykład mi dłużej czasu zajmuje przejście jakiejś gry, nie? No, ale wiesz, no są też takie gry, które możesz grać w nieskończoność i możesz mieć 200-300 godzin, nie? Bo to są takie gry, nie? Ja już nie mówię o tych wszystkich mobach, nie? Wszystkich takich tego typu, nie? Bo one są powtarzalne, ale one dają ci satysfakcję.
To tak... Najważniejsze jest to, żeby po prostu skupić się na tym, co daje ci frajdę, no nie? Jeśli to jest, nie wiem, komuś daje frajdę granie w FIFA, to nie gra w tą FIFA non-stop, naprawdę. W sensie niech się nie czuje jakiś, nie wiem, gorszy.
A nie, że później ktoś wychodzi z fan PS-a i mówi, grasz w FIFA.
Że wiesz, o, to tam przyszedłem grę na najtrudniejszym poziomie, tam zamkniętymi oczami i patrzcie, jak jestem fajny, no nie? No nie, tak. No, jeden lubi się tam, wiesz, przełączyć na tryb, nie wiem, easy i po prostu bez stresu sobie tam przejść gierkę, a inny lubi, jak mu się pocą łapy, no nie? Dokładnie. Na mistrzowskim Vinculinati. Także no, ale jeszcze tak mam dla ciebie, tak troszkę zmieniając temat, troszkę
śmiało,
wracając.
Wiesz co, bo jak powiedziałeś o tych indykach, nie, to ja sobie mówię, jakie te gry niezależne, które przez lata, no nie, tak naprawdę, wiesz, albo gdzieś wywarły na mnie duże wrażenie, które tak wspominam i nadal, wiesz, mógłbym do nich wrócić i się świetnie bawić, tak sobie myślę, kurczę, no wiesz, to zacząłem tak wypisywać, nie, i tam mówię, o, tam Gone Home oczywiście, no nie, Witness, Braid, no nie, też tego samego autora, już Fez, ale tak sobie pomyślałem, że to są takie oczywiste tytuły, wiesz, że każdy o nich wie, wiesz, że to nie ma co wymieniać i dlatego tak sobie pomyślałem, że ja po prostu, jeśli chodzi o gry niezależne, to ja już nic nie dodam tutaj, tylko całkowicie i najwyżej jeszcze później ja powiem, co ostatnio ja gram.
Może coś ci
nie jest grą. Znaczy nie jest grą niezależną. To jest zostawię na koniec grę, która nie jest grą niezależną, chociaż przez takie mniejsze studie było robione.
Żeby nie było. Te gry, które ja podaję, to nie jest tak, że wszystkie są, nie wiem, jakieś mega niezależne albo zrobione przez jednego człowieka czy coś. Ja to po prostu potraktowałem tak ogólnie jako małe, zakopane diamenciki, tak? Gry, które są gdzieś tam spoza głównego nurtu albo o których się nie słyszy. Bo być może coś z tego, co podam, jest zrobione przez jakieś, wiecie, wielkie koreańskie korpo.
Tak, jak to było
a tylko,
Dave
a tylko
the
udaje
Diver.
Indyka, tak jak Dave the Diver, prawda?
Jak zdefiniować, nie? Co zapytam ciebie, nie? Jak ty definiujesz grę indie? No nie, bo gra indie to już jest niemal gatunek, bo generalnie jak ja myślę o grze indie, to też myślę gra niezależna i myślę o tym, że po prostu robi ją człowiek, który nie ma finansowania od większego tego, bo mogą być dużo jest małych gier, które, wiesz, bo na przykład Hello Games, zanim stworzyli No Man's Sky, no to byli małym studiem, tam nie wiem, kilkunastoosobowym, no nie, tam może tam chyba mniej niż 20 osób mieli, ale oni mieli finansowanie od Sony, które po prostu odkryło ich i powiedziało, że my dajemy wam pieniądze, wy sobie róbcie to i tak dalej. Oczywiście trochę ich przycisnęli, bo był ten deadline, ale jest pytanie, czy oni byli niezależni, czy nie, wiesz. No ale już teraz to już wiadomo, że to już jest inna bajka, to jest inna historia. Oni też dołożyli cegiełkę do tego, jak gry powinny być wspierane przez lata, ale no właśnie, bo tak jak mówię, bardzo często jest tak, że ten indie się patrzy przez pryzmat tego, jak gra wygląda i dlatego taki Dave the Diver, nie? Widzisz po prostu małą gierkę, myślisz, o, pewnie to robiła też jedna osoba jak Stardew Valley albo coś w tym stylu i fajnie, że mu wyszło, no nie? Albo jej. Niech ma, nie? A tu się okazuje, że to po prostu było no, finansowanie z dużego tego. Więc powiedz, jak powinno się definiować gry niezależne według ciebie, gry indie?
Nie wiem, jak się powinno. Ja mogę tylko powiedzieć, jak ja to interpretuję. Więc według mnie ja się kieruję kryterium skali. Czyli już nawet, może nie będę wchodził o kto jest niezależny, a kto nie, ale to może być ilość i jakość animacji, albo ogólnie ten gameplay loop, o którym wspominałeś, on zazwyczaj jest skromniejszy w tych mniejszych grach. One są tak jakby skupione na tych właśnie najważniejszych mechanikach i cała rozgrywka się wokół nich kręci. I to też nie oznacza, że to muszą być gry na 3 czy na 5 godzin, bo jeśli taka gra jest regrywalna, to tak jak wspomniałem, w FTL-u mam 200 godzin, a równie dobrze w FTL-a można nabić 2000 godzin. Ja w Brotato, w grze, w którym ziemniakiem strzelasz do kosmitów, mam nabite jakieś 250 czy 300 godzin i nie mogę przestać w to grać, bo to jest moja gra do słuchania podcastów. Ale tak, i ja tak to interpretuję w ten sposób, że to są po prostu mniejsze gry, tak, skromniejsze, skupiające się albo na historiach, albo na jakichś doświadczeniach audiowizualnych, albo po prostu na mechanikach. Gry, które gdzieś w pewnym momencie musiały iść na kompromis, bo albo zabrakło rąk do pracy, albo zabrakło budżetu, albo po prostu samoświadomie wyznaczyły sobie granice, których postanowiły się trzymać. I tak z głowy mógłbym powiedzieć, że tak to widzę.
No okej, nie, no bardzo, bardzo dobre podejście. Tak,
i mam dla ciebie jeszcze dwa indyczki.
Jasne.
A nawet siedem, ale najpierw jeden. Słuchaj, Pit People, czy słyszałeś o tej grze?
Znaczy, jak sobie tak pomyślę, to Pit People mógł sobie wyobrazić, o czym może być ta gra. Jak może wygląda jakiś Dwarf Fortress, ale nie znam w ogóle.
Nie, Pit People... To jest gra, która jest taką taktyczną strategią. Operujemy na polu heksów, na siatce no, Hexów, Heroesach, Trójce.
Nie, nie Quick Quest. Jak się nazywa to taka, taki klon trochę Heroesów 3? King w tytule miało.
King?
A już nieważne, przepraszam, że ci wszedłem sobie, po prostu jak zobaczyłem, to wiesz, pierwsze skojarzenie oczywiście, że jak w Heroesach, ale tak sobie pomyślałem, że te heksy są dużo większe, no nie wiesz, to pole i tyle. Więc to, ale nie, jasne, jasne.
No i ścieramy się tam dwoma, może nie wiem, nie armiami, ale grupami i już nie zagłębiając się za bardzo w mechaniki, to polecam tę grę, bo już pomimo, że te walki są mega satysfakcjonujące, to ta gra ma świetny humor. Ona jest wykręcona jak Rick i Morty. Cała kreska w ogóle, grafika, to wszystko jest takie kolorowe, takie wybuchowe, wesołe. Animacje są mega satysfakcjonujące. A o dziwo, ta gra też ma całkiem fajnie poprowadzoną historię, gdzie ona leci, jest bardzo liniowa, jak po sznurku. Ale też jest, mówię, no mega satysfakcjonująca. Cały czas cieszy nam się gęba, jak w to gramy. I ta gra ma 93% pozytywnych ocen na 7000 wpisów, więc to też może nie jest jakiś taki bardzo głęboko zakopany diamencik, bo to studio chyba też zrobiło taką o wiele bardziej popularną grę. Castle Crashers to się chyba nazywało?
Znane Castle Crashers.
Tak, i nawet stylistyka jest dosyć podobna. Czyli wiesz, zaburzone proporcje, czasem duże głowy, czasem duże ręce. Ale naprawdę, jeśli chodzi o mechaniki, w takiej strategii turowej, tam naprawdę jest co robić.
Castle Crashers to była chodzona bijatyka, z tego co pamiętam, taka do czterech graczy chyba.
Tak.
To jest taka właśnie, też kurczę, wszystkie te gry mają bardzo podobny moment właśnie tej taktycznej walki. I tutaj to się tak ładnie, tak, i to się tak fajnie układa, bo ja wiesz, ja za starych dobrych czasów, to byłem fanem bitewniaków, nie? Czyli tak akurat Warzona najbardziej i to była no gra taka, że właśnie miałeś tą mniejszą armię, miałeś oddziały bardziej, którymi sterowałeś, a nie jak w Warhammerze, gdzie tam po prostu miałeś tace z figurkami, które i te całe tace przesuwałeś, więc to była taka zupełnie w innej skali gra. I jak widzę takie gry, zresztą pamiętam jeszcze z czasów Amigi też na takich akcjach, ale to jest powiedzmy dosyć taki popularny model planszy, nie? Wiesz, czy to były, nie wiem, Battle Isles, czy na przykład, nie wiem, Battletech, nie wiem, czy pamiętasz te takie też, one były tak na heksach, nie? Oczywiście tutaj jest bardziej fantasy, nie? To jest bardziej takie siekankorąbanka, no nie? Ale po prostu, wiesz, tak jak mówię, mechanika to jest ten core, a wszystko inne, czy ktoś strzela z pistoletu, czy z laserami, czy z łuku, no to już jest tylko kwestia oprawy, nie? No bo efekt, wiesz, nie? I ten, jak jest dobra strategia, dobra gra taktyczna, no to miód. Nie? I ten Pit People faktycznie fajnie wygląda, nie?
Nie, dla samego humoru naprawdę polecam, bo gęba się cieszy non-stop, jak się w to gra. To teraz, żeby nie było, że ciągle jakieś strategie wymyślam, to mam grę, która się nazywa Synthetic. I ta gra...
Pytasz mnie, czy kiedyś słyszałem o tej grze? Nie. To jest akurat gra, której nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co to może być.
Rogalik, twin stick shooter, ale z taką fajną mechaniką przeładowania broni. I ona dosyć znacząco wpływa na rozgrywkę, bo jeśli w odpowiednim momencie przeładujemy, dostajemy boosta do obrażeń albo w zależności od klasy, którą wybierzemy, bo tych klas też jest dosyć sporo i one dosyć mocno wpływają na rozgrywkę, bo na przykład jeśli gramy rogiem, czyli nie wiem jak to nazwać, w sensie, no bo to nie jest złodziej, no po prostu rogiem.
Rzeźmieszkiem jakimś.
Mamy atak wręcz, który jeśli w dobrym momencie go zastosujemy, to zadajemy, wiesz, duże obrażenia, albo możemy grać klasą takiego niszczyciela, który jest nastawiony na wybuchy i który robi reakcję łańcuchowe i czyści całe mapy. Ale ta gra też ma bardzo fajny koop i wiadomo, że w koopie wszystko jest fajne, ale nawet grając singlowo, ta gra jest mega satysfakcjonująca. Jest, nie chcę powiedzieć, że trudna, tak? No bo to jest twin stick shooter, ale na pewno jest bardzo widowiskowa, ale jednocześnie czytelna.
No właśnie tak odpaliłem sobie oczywiście za każdym razem, jak mówisz, to chcę sobie to zwizualizować. I kurczę, wygląda naprawdę sympatycznie. To
tak, ona jest osadzona
taka,
w takim...
Taka czysta grafika jest, wiesz, że to nie jest jakieś pole walki takie typowo, że gdzieś tam w dżungli i tak dalej, tylko jakieś takie, ale różne mogą być, nie? Bo z tego co widzę, też kolorystycznie jest ten, ale jest taka, nie chcę używać tego słowa w złym znaczeniu, żeby nie, ale taka sterylna, ale tak nie, jak to powiedzieć, futurystycznie, kurczę, no, ma taki powiew renderów, nie wiem, z lat 90, na przykład Rise of the Robot, nie wiem, czy pamiętasz, tych teł, ale tutaj jest to wszystko zrobione oczywiście w wyższej rozdzielczości, bardziej skomplikowanej i się rusza, nie, więc tutaj nie ma tego porównania, ale
tak, to jest taki trochę retrofuturyzm zanurzony w cyberpunku.
Duże czołgi, tak, ale... jakieś duże samoloty przelatują, no się dużo dzieje, fajerwerki, no kurczę, ale boję się, że może być faktycznie bardzo trudne, nie?
Nie, w sensie to jest rogal, no nie? Więc w zależności jakie perki będziesz sobie dobierał, no bo tak jakby zbieramy ekwipunek, który pasywnie bądź aktywnie wpływa na nasze zdolności. Aha. I nabijamy poziomy, więc z każdym poziomem jest coraz łatwiej, no jak to w rogalu, tak? Trochę jak w Hadesie. I też schodzimy jak w Hadesie coraz niżej, aby no, na końcu rozwalić tego bossa. I naprawdę te ostatnie poziomy są przegięte, ale zanim się tam już, wiesz, dojdziemy, to jesteśmy tak otrzaskani, że po prostu lecimy jak walec. I ja bardzo lubię tę grę, bo ja byłem dopóki nie zagrałem w Synthetic, to ja byłem przekonany, że oprócz Hotline Miami nie lubię twin stick shooterów, a ta gra jednak przywróciła mi nadzieję, że jeśli dobrze zaprojektujesz te mechaniki, to kurde, nawet ja potrafię się w takiej gra dobrze bawić. Na przykład pamiętam, że była taka gra The Ascent, ona się chyba nazywała, jeśli dobrze pamiętam.
The Ascent, tak. Cyberpunkowa science fiction.
I ona też, widzisz, ma podobny setting, wprawdzie grafika jest trochę inna, no bo tutaj mamy ten retrofuturyzm.
The Ascent, to grafika jest, kurczę, mega.
Tak. Ale The Ascent mi
znaczy, w sensie nowo, no, mega rozbudowane, mimo że też jest przez małe studio zrobione, to w ogóle jakieś tam prace dyplomowe z tego, jak tą grafikę zrobili, że ona jest taka dobra, mimo że takie małe studio, nie? Ale nie chciałem tego mówić, żeby po prostu powiedzieć, że w tym Synthetic jest grafika jest zła, jest po prostu inna, jest kompletnie inna, ale The Ascent po prostu ona jest mega futurystyczna, cyberpunkowa, no ale nie jest też ogalikiem, nie? Więc to trochę inaczej do tego podchodzi.
No, ale mówię, no, tam to mi nie podeszło. Wolę Synthetic i naprawdę polecam, nawet jeśli szukacie właśnie czegoś do koopa. I ta gra ma 94% pozytywnych ocen na 9400, więc no, to też nie jest jakimś takim małym zakopanym, tak? No bo przypominam, że Bans & Knights ma 29 wpisów na Steamie, a ta ma prawie 10 tysięcy, ale no jest doskonała. Tym bardziej, że chyba jakiś czas temu wyszła dwójka.
Bo ta pierwsza to jest Legion Rising, tak? Ładnie tak mówię z angielskiego.
Tak.
A druga
tak,
jest po prostu Synthetic 2 chyba, nie?
Tak, to w dwójkę nie grałem, grałem tylko w jedynkę. No ale z tego co widziałem, no, to jest tak jakby rozwinięcie tej pierwszej części, więc prawdopodobnie jest równie dobra. I teraz, tak już powolutku chyba zbliżając się ku końcowi, też gatunek, za którym nie przepadam, czyli przygodówki point and click. To jest coś, co mnie ominęło. W sensie nie
za młody jesteś, za młody jesteś, tak.
Przygodówek. I teraz jakoś, kurde, nie wiem, ciężko mi do tego wrócić. Oczywiście grałem w takie gry, no nie?
Aha.
Więc to nie jest tak, że to jakoś strasznie to unikam. Ale mam takie właśnie dwie małe, świetne gierki. Pierwsza to jest Later Alligator. To jest taka bardzo sympatyczna, świetnie narysowana, ze świetnymi animacjami nawiązującymi trochę do takiego, wiesz, tych starych disneyowskich
animacji. Chłopaków z baraków chyba.
Słucham?
Chłopaków z baraków. Nie, jak się nazywa ten polski South Park. Oczywiście to jest nawet ładniejsze niż to polskie. Nie chciałbym tutaj obrażać, nie? Ale jest taka popularna kreskówka.
Władcy Much, tak?
Tak, coś się nazywało. Oczywiście tutaj to dużo lepiej wygląda, ale jak mi się ta kolorystyka mi się jakoś stworzyła.
Tak, no bo wszystko jest zielone, bo to są aligatory.
Tak.
Szaro, tak, szaro-zielone. Ale właśnie ta animacja, tam się wszystko buja, tam się wszystko rusza, cały ekran po prostu chodzi. I są fajne dialogi. Wprawdzie sama historia jest dosyć taka, no, bym powiedział, pretensjonalna, ale ta gra niczego nie udaje. Ona jest po prostu taką czystą rozrywką, małą, prostą gierką, która ma dostarczyć masę radości i to robi. To jest dosyć krótka gra na parę godzin, tak naprawdę, na pewno poniżej 10. I musimy w niej tak, żeby nie zaspoilować za mocno, pomóc głównemu, czyli nie, postać, którą sterujemy, spotyka właśnie takiego przewrażliwionego aligatora, który jest przekonany, że ktoś chce wykonać, wiesz, zamachu na nim, no nie? A tak naprawdę wszyscy organizują jego urodziny. I on czuje, że coś tutaj się, wiesz, wydarzy, no nie, jakieś duże wydarzenie, że tam, wiesz, nikt nie chce z nim gadać, nie chce mu powiedzieć, o co chodzi. A, no mówię, no taka pretensjonalna fabułka, ale gra.
Ale jest przeżywiony, uwielbia teorie spiskowe, więc sobie wymyśla po prostu najgorszą rzecz.
Tak, 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 on sobie tam dopowiada. Nie wierzy, że to może chodzić tylko o urodziny, tylko jednak ktoś tam na niego czyha, no nie? A drugą grą, która wydaje mi się, że może ci się spodobać, bo wiele razy tutaj podało hasło South Park.
Aha.
Jest West of Loathing. Ja oczywiście tutaj dla słuchaczy wszystkie te gry tam zamieszczę w komentarzu.
Ja tutaj
może coś wymawiam.
Tagi wrzucę i tak dalej. Tak.
Okej. To jest gra, która też jest właśnie taką czy nie, ona jest bardziej JRPG-iem, a nie przygodówką, chociaż tutaj też się dużo chodzi, dużo się rozmawia, używa się chyba, może nie używa się przedmiotów, chociaż czasami też.
Aha.
Ale to, co jest najważniejsze, to humor. On jest tak świetny, tam są tak świetnie narysowane, w sensie napisane dialogi, po prostu non-stop się śmieje gęba. No, przykład. Na praktycznie w początkowej lokacji jesteśmy, wiesz, w takim salonie, bo gra jest osadzona w takiej
zachodzie, no.
Stylistyce. I wspomnę, że wygląda cała jak narysowana, wiesz, w pęcie, takie patyczaki.
No tak, dokładnie, że właśnie czekaj, że opiszesz, jak opiszesz grafikę, bo grafika jest po prostu hardkorowa. Ale w klimacie tego, co powiedziałem, jest totalnie czarno-biała. Chyba nie ma się. Tak. Czasami chyba się jakiś czerwony kolor pojawi, jak jakiś pasek. I postacie to są, tak jak powiedziałeś, patyczaki. Czyli tak jak dziecko by narysował postać. Nie wiem, jest chyba taki komiksiarz polski, który robi takie komiksy popularne, takie te, ale to jest generalnie patyczak, nie?
Jak taki ludzi z kartonów, tak. No nie? One tym
kółeczko,
wyglądają.
Główka i jedna kreska tułów, rączki i tak dalej.
No, ale widzisz, po raz kolejny powtarzam, przez to, że forma jest dosyć prosta, to możesz swobodnie nią kreować, nie ogranicza cię, wiesz, ten realizm, no nie? Że komuś tylko tutaj, wiesz...
No wiesz, to w takiej formie dużo więcej uchodzi.
Że jest piratem, każdy wie, że on jest piratem, tak?
Tak, tak, ale też dużo w takiej formie uchodzi, wiesz, które nie zrobiłbyś pewnych rzeczy, no nie, bo były te... A tutaj możesz w tej oprawie, no nie, zrobić rzeczy, które byłyby absurdalne. No nie mógłbyś ich zrobić na przykład, nie wiem, w ultrarealistycznej grafice, no bo być może przegiął, jak to się mówi brzydko, pewne rzeczy, nie?
Tak, tak, tak. A jeszcze tak wrócę, bo zacząłem opowiadać, że jesteśmy w tym, wiesz, w tym salonie i gdzieś tam obok baru jest spluwaczka, no nie? I widzimy, że coś tam błyszczy w tej spluwaczce. No więc wiesz, jak to tam w przygodówce czy w JRPG-u, podchodzimy i zaczynamy w tym dłubać. I wiesz, zaczyna się, wiesz, cały taki... monolog, czy na pewno chcesz tam zaglądać, no nie? I się pochylasz i jest napisane, wiesz, że po prostu cała ta flegma i to po prostu przez palce to czytasz, ale się śmiejesz, no nie, pod nosem, bo to jest taki humor w stylu South Parku i cała ta scena trwa, powiedzmy tam, nie wiem, no masz kilkanaście okienek dialogowych, że już naprawdę przeklikujesz, tak? Ile można do takiego absurdu, trochę jak Monty Python. i potem, wiesz, musisz też ponieść konsekwencje, tak, że skoro już wyciągniesz to, co było w tej spluwarce, to no, wszyscy na ciebie w tym barze patrzą, po prostu, wiesz, z takim obrzydzeniem, nikt nie chce z tobą gadać.
No, no, no.
No, ale nie, no, po prostu świetny humor, że tutaj jednym z głównych przeciwników są krowy w tej grze, które terroryzują tutaj całą społeczność i, wiesz, walczysz z tymi krowami na gołe pięści, tam je nawalasz. Także absurd goni absurd. Fajne zadania, świetne dialogi, masa humoru. Nawet ja, czyli osoba, która nie przepada za takim przykładkami point and click, chociaż to raczej bym powiedział, że to jest JRPG, to świetnie się w West of Loving bawiłem. No, kapitalna gra. 97% pozytywnych na 8500 tych opinii na Steamie. No, także
to jest,
zachęcam
to jest
się tutaj zainteresować.
Rozumiem, że to jest, że to nie są gry, które ostatnio grałeś, tylko to są takie gry, które poznałeś, które właśnie są tymi takimi, jak powiedziałeś, nieoszlifowanymi diamencikami, które mają niesamowite jakieś walory, których czasami ludzie nie dostrzegają, no bo no to te statystyki potwierdzają to, że osoby, które się poznały, tak, to im się podobało, ale może się tak nie sprzedało, ale czy grasz w jakąś taką dużą grę teraz? Czy ten? No bo możemy zamknąć, powiedzmy. Teraz przyjdziemy, w co ostatnio graliśmy, co ten, bo ja mam jeszcze jeden tytuł i chcę, żeby to było w miarę płynnie, żeby nie było, no że ty mówisz takie ambitne gry, no nie, z jakimś takim drugim tłem, pełne humoru, a ja to wyciągam jakiegoś takiego, no, wiesz, akcyjniaka, no nie, który jest raczej z takich...
Z ostatnich gier, to właśnie Inculinati, Felvidek, Bansen Knights i trochę Cube House. A ostatnio przeszedłem też Pacific Drive i to z Perką tam omawialiśmy w poprzednim
No właśnie, bo Pacific Drive, ja do końca nie wiem właśnie, wiesz, bo zaciekawiło mnie to, że widziałem bardzo fajne jakieś takie wydania tej gry. Nie wiem, czy to są jakieś wydania normalne, że on tak wygląda, czy to są jakieś wydania limitowane, kolekcjonerskie, tam jakieś z dodatkami, więc mówię, kurczę, to może być coś ciekawego. I wiem, że gdzieś mi się obiła jakaś taka opinia, nie że recenzja, że ta gra jednak jest rozczarowująca, a z drugiej strony właśnie mówię, to już nie, czy to jest gra jakaś gra drogi, czy tam się jedzie samochodem, czy to jest...
To jest Subnautica w kompiaku. Trochę w takiej stylistyce Firewatcha.
Aha, ale jakbyś
Subnautica jakby zmieszał z Firewatchem, to takim...
Czyli raczej survival, jest... tak?
Słucham?
Czyli elementy survivalu, tak? Że tam chodzi, zbierasz jakieś surowce,
tak,
coś tam kombinujesz.
Tak, to jest bardzo ważne. I tutaj uwaga, coś co mi sprzedał właśnie Damian, że warto włączyć podświetlenie przedmiotów, bo ta gra jest strasznie ciemna i inaczej po prostu chodzimy po omacku i nie wiemy, który przedmiot jest interaktywny, a który nie. Po prostu musimy do niego podejść, żeby go otworzyć. A tak, widzimy te zarys tych przedmiotów przez ściany i może brzmi to głupio, ale naprawdę oszczędza nam to masę takiego, wiesz, głupiego czasu, który przecieka między palcami. I warto w opcjach dostępności, których jest naprawdę sporo w tej grze, sobie włączyć. A sama gra, no survival, tak? W sensie jest dosyć taką fajną historią w tle. Nie będę tutaj spoilował, ale mamy swojego kombiaczka, którego z każdym ranem, bo ta gra też ma elementy takiego trochę rogalika, że zbieramy surowce.
To się po prostu my jeździmy tym samochodem, czy to jest tak, że ten samochód tylko wsiadamy, przyjeżdżamy do kolejnego etapu, później wysiadamy z tego samochodu, coś robimy?
Nie, jeździmy nim, jeździmy. W sensie cała gra jest właśnie albo zza kółka, gdzie musimy gdzieś dojechać, w sensie po planszy, albo po prostu z niego wysiadamy, aby zbierać ręcznie surowce.
A czy ta jazda jest tak dobra jak Gran Turismo 7?
Nie, no jest bardzo arcade'owa, ale...
Czyli jest poczucie prędkości.
No tak, no wiesz, w tej grze wszystko chcecie zabić.
Aha.
Więc...
Wyskakujecie jakieś łosie przez maskę.
Raczej powoli i uważasz na to, co jest przed tobą. Ale... Co mi się bardzo w tej grze spodobało, że ona jest taka bardzo fair wobec gracza. W sensie ona nie karze cię za jakieś improwizowanie, albo jeśli chcesz coś zrobić brute force'em, to bardzo proszę, nikt ci tego nie karze. No najwyżej trochę dłużej ci się z tym zejdzie, ale czemu nie? Ja praktycznie całą grę przeszedłem na stokowym silniku, który ulepszyłem dopiero na ostatnią misję. Więc to nie jest tak, że ta gra wymusza na tobie jakieś, wiesz, ulepszenia. Nie wiem, no ja byłem mega zajarany, ale ja lubię takie gry. W sensie lubię zbierać surowce, lubię sobie ulepszać sprzęt. Lubię taką aurę zaszczucia, bo ta gra tak momentami ociera się, może nie o horror, ale taki thriller, naprawdę tam.
Ona się dzieje współcześnie.
Jak ta zona się zawęża i akcja zaczyna, wiesz, tutaj wymykać ci się z rąk, zaczyna ci się palić pod nogami, to naprawdę trzeba grubo improwizować i lecisz na złamanie karku do wyjścia. Nie, naprawdę fajna gra, tylko mówię, no to
ona jest osadzona współcześnie, w sensie, że to się dzieje powiedzmy tu i teraz, czy tam, nie wiem, czy to są lata 80., 70.?
To są chyba tak właśnie lata 80., początek bym obstawiał. Czy 70 nawet?
Już wiesz, kiedy jest taka kultura, nie? Wiesz, kult samochodów w Ameryce, nie? Wiesz, te muscle cary. Bo tak sobie wyobrażam, że tam nie jeździsz jakąś Toyotą, tylko pewnie jakimś Mustangiem albo coś w tym stylu.
Nie, jeździsz takim kombiakiem, jak rodzinka z Griswoldów miała.
Takim,
takim wiesz, z drewnianymi panelami i tak dalej. Takim najbardziej kęciastym kombiakiem.
Okej, okay, czyli klimat w inną stronę, wiesz.
Tak.
Campingowy, tak.
Damianie, a w co ty grałeś?
O, dziękuję, że pytasz.
Właśnie, bo już czekam drugą godzinę, aż mi opowiesz.
Bo wiesz co, zacząłem, ja czasami tak mam, że lubię iść troszeczkę pod prąd. Nie tak, że totalnie będę grał w gry, które są szrotem, ale... Znaczy, i też nie mówię, że akurat wybieram gry, które ocierają się o szrotę, bo coś tego. Tylko, że jest tak, że jest taki moment, że pojawia jakiś się tytuł i generalnie on nie zaskarbia jakiejś sympatii dużej, on znika. I tak było w moim przypadku, nie? Był jakiś czas temu, jak mówiłem, Jedi Survivor, ale takim drugim tytułem, który się pojawił w tamtym roku, i on właściwie tylko jedna osoba chyba, którą znam, mówiła dosyć pozytywnie o tej grze, nie? A reszta to tak właściwie, że to jest gniot. I do tej pory tak naprawdę nie wiem, co było nie tak, no postanowiłem, że nie będę czytał recenzji. I tą grą jest Immortals of Avenum. Nie wiem, czy coś kojarzysz, czy grałeś w ogóle w tę grę. To jest...
A to nie... Czekaj, to nie jest gra tych ziomeczków z Deck 13, co zrobił The Search?
Nie. To jest gra studia Ascendant, chyba tak się to wymawia, Ascendant Studio, to jest studio z Kalifornii, które było założone przez Bretta Robinsa i z ludzi też, którzy pracowali wcześniej w różnych grach w Electronic Arts. I to była chyba jest jej jedyna gra, nie? Ta gra, nie? No niestety, to już od razu tak powiem, że ona faktycznie ona nie sprzedała się tak, mogłaby się sprzedać. Nie wiem, czy w ogóle EA jakąkolwiek promocję tej gry zastosowała w sensie reklamy, nie? Czy o nich się mówiło, bo naprawdę ta gra właściwie przeszła bez takiego większego echa. I przez to, że ta gra dosyć była droga, a moim zdaniem to nie miało jakoś znaczenia, ale ona miała cenę pełnej gry. Niemniej, jak grałem w tą grę, to ja nie odczuwam, że to jest jakaś mniejsza gra, że ona nie powinna mieć. Bo czasami jest tak, że masz pewne tytuły, które mówisz, o, faktycznie, ta gra jakby była wydana, nie wiem, za połowę ceny, nie? Tak jak, nie wiem, powiedzmy, może to nie jest dobry powód, ale powiedzmy, że Miasma Chronicles, nie? Że to jest gra, która normalnie cena wyjściowa powinna być, nie wiem, połowa takiej ceny normalnej gry, nie? Czy tak powiedzmy teraz ceny gier oscylują wokół 70-80 euro, no to 40, nie? I tutaj, wiesz, powiedzmy, było taki trochę, nie wiem, właśnie przynajmniej ten prezes tej firmy, no nie powiedział, że, znaczy w ogóle tego studia, no powiedział, że no właściwie to jej za dużo chciało po prostu za tę grę na starcie, przez to ona się nie sprzedała. Tam były jakieś też techniczne, mi się wydaje, problemy z tą grą, ale to nieważne. W każdym razie, no, skończyło się tym, że właściwie albo duża część, nie wiem, jakieś 40% pracowników tego studia, no musiało powiedzmy w tamtym roku opuścić szeregi, nie? I to jeszcze było przed tymi takimi masowymi zwolnieniami, o których już teraz się dużo mówi, które były na przykład na początku tego roku. W każdym razie ta gra to właściwie, jakbym miał tak w kilku słowach opisać, nie? No to to jest strzelanka, ale w świecie magii. I to w takim świecie magii bardzo, bardzo interesujące. No nie wiem, czy cokolwiek gdzieś, nie? Bo
to już kojarzę. To jest tak jak Ghostwire Tokyo, tak? Że FPS, ale z magią.
FPS z magią, tak. To jest w ogóle taki świat, bardzo ciekawy świat. Wiesz, to jest, no, wiesz, ja po prostu wszedłem w tę grę i mówię, chcę chłonąć ten świat i będę, mówię, kurczę, póki mi jeszcze energii starczy, będę czytał wszystkie notatki, no nie? Bo to też jest taka gra zbudowana, że ten kodeks się tworzy, te postacie się tworzą, no nie, i tak dalej, więc to jest gra, jak ja bym miał w ogóle ją określić, no nie, to powiedzmy w pewnym sensie taki Watch Dogs w średniowieczu z magią, z perspektywy pierwszej osoby, całe to fantasy to tak trochę wieje w cudzysłowie takim young adult, nie? Czyli takim, taką jednak, takimi książkami, takim fantasy, ale dla raczej młodszego odbiorcy, nie? Że tam nie ma jakichś takich skomplikowanych światów. To wszystko jest, mimo że ciekawie zarysowane, no jednak dosyć proste, nie? Bo świat jest intrygujący. W ogóle to miasto, w którym zaczynamy, to jest zbudowane na olbrzymim moście. Przynajmniej to z czego pochodzimy. Nie? Tam później się akcja przenosi, no bo to jest w ogóle świat, w którym jest rana, wyrwa, nie wiem jak to nazwać, która jest pod tym światem, nie wiem, i ona się powiększa. No tam jest w tym świecie, toczy się tak zwana wszechwojna, więc i na nie, czy nad tą raną, ale bo chodzi o to, że po prostu jest jakaś taka tajemnica tego świata, o której my nie wiemy, że ktoś zbudował ogromny most, nie? I ten most jest jakby swego rodzaju nie stelażem, nie jakby to powiedzieć. W każdym razie, o, tak to powiem, po prostu na tym moście jest zbudowane miasto, tak? Na górze, im wyżej mieszkają elity, pod mostem, ale nie, że na ziemi, tylko po prostu na podwieszonych niczym domki na drzewach, no nie, całe podmiasteczka, nie wiem, by to powiedzieć. I to tworzy niesamowity klimat, bo to fantastycznie wygląda. To wygląda jak, wiesz, te domki na drzewy, jak kaszyk, jak jakieś takie, no nie jak kaszyk, bo to tam kaszyk to jest drzewa. Nie, próbuję znaleźć takie fajne powiedzenie, że, ale jak, o, widziałeś klasyczny film science fiction o podróżach w czasie, jak się nazywał ten, z Orsona, ale mam dziurę w głowie. Time Machine, przepraszam, widzisz, jak mam dziurę w głowie. Czy widziałeś film Time Machine, klasyczny?
Chyba nie.
No, ale w każdym razie, że chodzi o to, że po prostu masz całe miasto, to ja to wytnę w takim razie, bo to w ogóle próbuję się tak zakleszyć, ale chodzi mi o to, że masz fantastycznie zaprojektowane miasto, właśnie na takim, że te niziny społeczne, że te mniejsze, nie, żyją właśnie na tych kładkach, na tych podwieszonych, na tych domkach, które wiszą, no nie, pod tym mostem. To świetnie wygląda. To wizualnie, moim zdaniem, rewelacja, nie? Mhm. I w tym świecie no masz ludzi, którzy mają tą magię, ale dodatkowo, jeśli przechodzą jakieś odpowiednie szkolenia, mogą też zostać wcieleni do armii i brać udział, znaczy być żołnierzami, walczyć w tej wszechwojnie, i ta wojna jest, wiesz, między różnymi frakcjami. W ogóle magia jest jakby podzielona na trzy nurty, nie, jak to nazwać. Masz, i ona jest po kolorach, tak, że masz tą niebieską, czerwoną, zieloną, nie? Tam niebieska jest taka, powiedzmy, tradycyjna, czerwona to jest jakby magia szału, no nie, takiej złości. Znowu zielona to jest magia konsoliacyjna, taka, wiesz, lecząca, ale też mogąca odbierać życie. No, w każdym razie ty jako taka postać specjalna, nie? To na początku zaczynamy jako taki bohater mimowoli, nie? Jako taki chłopak, który żyje, wiesz, jest takim drobnym złodziejaszkiem, no nie? Jego przyjaciółka właściwie, wiesz, nie wiadomo, czy my nie jesteśmy jakimś sierotą i jak z innymi właśnie sierotami tworzymy jakiegoś społeczeństwa, ale ona chce zostać tym żołnierzem, coś się dzieje, my tym żołnierzem zostajemy i my musimy tą magię zacząć opanowywać, nie? I to jak w każdej grze, gdzie są elementy RPG, no, mamy drzewko umiejętności, my na pewne etapy będziemy coraz więcej tych mocy mieć, ale są te trzy takie podstawowe kolory magii, z których korzystamy, i to właściwie się przekłada na to, jak my walczymy, nie? W tej grze. I niebieska to jest jakby coś w stylu takiego karabinu, nie? Jak powiedzieć, czerwona to rodzaj takiej strzelby, zielona, no to już jest taki karabin maszynowy bardziej, nie? I do tego dochodzą niuanse, dochodzą dodatkowe moce. Naprawdę pod tym względem tak sobie pomyślałem, że ta gra jest tak szybka, tak dynamiczna, dodatkowo dochodzą jeszcze umiejętności podwójnego skoku, szybowania, że my cały czas jesteśmy w ruchu i ta walka może być tak dynamiczna, niemal jak w Doomie tym nowym. Niemniej nie wymaga od ciebie tego, żebyś na przykład, nie wiem, co któryś raz kończył jakimś takim atakiem mila, znaczy wręcz, nie, żeby odzyskać jakąś energię, więc to trochę inaczej jest ta dynamika poprowadzona, ale no, ona jest naprawdę taka, wiesz, przyzwoita. I przyznam, że jak właśnie wszedłem ten, to na początku zacząłem chłonąć ten świat, no nie? I ten urok tego miejsca bardzo mi się udało. Później dosyć szybko się przenosimy w inne miejsce, bo tam dochodzi do katastrofy, tam widzimy inwazję innych właśnie innej armii i na niebie po prostu masz coś, wiesz, to wszystko jest magiczne, nie? Ale to są niemal statki kosmiczne. Trochę jak otwarcie Baldur's Gate 3, nie? Kiedy mamy tych Mindflyerów i oni mają takie statki, no to mógłbyś powiedzieć, że to jest science fiction, nie? I ta magia funkcjonuje w tym świecie. Nie każdy, nie? Bo są tacy ludzie, którzy nie mają mocy, chyba są jakiegoś określenia jako bezświetlnymi, no nie? Że oni nie mają tej mocy, ale ta magia trochę funkcjonuje jak dinozaurów Flintstonów, nie? Czyli czasami takie wykorzystujesz tą moc, no nie? Do rozwiązania takich rzeczy nie do końca potrzebnych, nie? Nadużywasz tego w praktycznym wykorzystaniu, bo są takie sceny, że idziesz miastem i widzisz, że ktoś coś reperuje i coś jest podniesione za pomocą magii, no nie? Że ktoś niby pomaga drugiej osobie i zamiast, nie wiem, reperując jakiś wóz czy coś takiego, to użyć, nie wiem, lewarka i podnieść to, no to ktoś cały wóz tą magią podnosi. No taki mały przykład drobny, ale dla mnie po prostu najważniejsze jest to, że ta gra, mimo no troszeczkę infantylnej moim zdaniem fabuły, nie? Jest całkiem przyzwoita. I postanowiłem, że nie będę czytał żadnych recenzji, no nie? Żeby się przekonać, co generalnie ludziom nie podobało się w tej grze, co je zarzucali, tylko po prostu ja chyba przejdę i wtedy skonfrontuję to, bo moim zdaniem ta gra jest całkiem, jak to powiedzieć, żeby też nie powiedzieć, że jest jakaś wybitna czy coś, ale chodzi mi o to, że zdecydowanie nie rozumiem, jak to się stało, że ta gra po prostu przyszła tak bez większego szumu. Czy to była kwestia tego, że w tym okresie było bardzo dużo innych gier, które były bardzo dobre, a mogło tak być. Bo to jest ten przecież okres dominacji, no, absolutnej, wiesz, Baldur's Gate 3 i innych tego typu gier dużych, nie? Więc, więc ona po prostu mogła przejść bardzo szybko, nie sprzedała się i jej postanowiło zwinąć całą promocję, wrzucić ją do tego swojego plusa, nie wiem, jak to się nazywa, EA Plus, czy EA's Originals, czy EA App, jakoś tak, no jest jakoś ta ich abonamentowa usługa, nie? Więc, więc jestem dosyć na wczesnych etapach, wiesz, bo ja bo tam jest taki moment, że do pewnego momentu mamy ten prolog i później akcja przeskakuje o kilka lat. Znaczy, nie jest chyba jakiś spoiler, jak powiem, że o 5 lat, nie? I my już jesteśmy bardziej, wiesz, wytrawieni w boju. Jakby to tam po prostu coś się dzieje, nie? Ale tak naprawdę to chodzi o to, że po prostu my przez ten czas stajemy się już takim bardziej częścią tej armii, do której dołączyliśmy i jakby już funkcjonujemy, już nie jesteśmy jakimś tam żółtodziołem, który się skądś wziął, no nie? Zostaliśmy zrekrutowani i funkcjonujemy, tam później awansujemy i zaczyna się taki już właściwy ten pierwszy akt, że się tak wyrażę. No i to jest świetne, bo...
Wiesz co, tak jak opowiadałeś o tej grze, odpaliłem sobie tutaj gameplay na tym, na YouTubie i to wygląda jak reskin Ghostwire Tokyo. Nie wiem jak fabuła, tak? No bo...
Ale to jest zupełnie inne studio,
opowiada
w tym sensie,
zupełnie o czymś innym, ale te wszystkie mechaniki w Ghostwire Tokyo też masz, tylko tam trochę inne są kolory, że zielony to był chyba taki karabin, w sensie szybki atak, no nie, jak z tego SMG. Niebieski to była taka szeroka fala, więc domyślnie pewnie jakiś shotgun, a czerwony to był rakietnica. I tam też wykonywałeś gesty dłońmi i te ataki po prostu palcami, no nie, tam wystrzeliwałeś, po prostu jeszcze były jakieś tarcze, były dasze, było szybowanie,
tak,
więc
tak,
tak. Po prostu no i
ale widzisz,
z tego,
ja
kojarzę...
wiesz, Ghostwire Tokyo to mi się zupełnie nie skojarzyło, wiesz, dlaczego? Dlatego, że Ghostwire Tokyo jest w mieście, jest wydawało mi się, że to jest taka gra, gdzie
setting,
się po prostu jakiś...
Setting jest inny, faktycznie, a jeśli chodzi o mechaniki, to to wygląda po prostu wręcz bliźniaczo. I powiem ci, że z tego, co kojarzę, mogę się mylić, bo no, dane wyciągnięte wiadomo skąd, ale chyba Ghostwire Tokyo chyba się jakoś nie przyjęło za dobrze. Nie wiem, czy ta gra flopnęła, ale ona chyba też nie była jakimś wielkim hitem. Tym bardziej, że ona chyba dosyć szybko po jakichś tam paczkach latała i tak dalej.
I ona się chyba pojawiła za
może
darmo w Epiku.
To nie jest
też...
najlepsza formuła, którą gracze lubią, zwłaszcza w jakichś wysokobudżetowych grach, no nie?
Ale to jest ciekawe, bo sam gameplay jest spoko. Właściwie ja nie wiem, coś musiało mnie spowodować, że ta gra nie jest zła, a jednak raczej nie kupili. Być może tak myślę, ale wiesz... W Ghostwire Tokyo mi się wydaje, że tam też chyba dużo osób sobie wysywało po fabule pewne elementy, wiesz, albo to, co...
Ale
to,
Ghostwire
co
Tokyo też było takie young adult, wiesz?
Aha.
Także...
To może ten, to był kurde... ten moment, ten rok, gdzie, wiesz, jak był Armageddon i Deep Falls, jak to się nazywa, Deep Impact, nie? Wiesz, te takie momenty, gdzie masz dwa filmy, które są bardzo podobne, ale zupełnie niezależnie powstawały. Tutaj poszli w fantasy, tam poszli w paranormal science fiction i a jednak zrobili coś podobnego. Nie, no tutaj w ogóle też jest niesamowite, że masz duży budżet, mimo że małe studia, nie? Tam sto ileś osób mogło być, ale masz naprawdę świetnie zrealizowane filmy przemikowe, bardzo płynne, więc tam jest jakiś taki full motion character. Nie masz jakichś takich drewnianych postaci, nie jak to powiedzieć, że ta animacja jest zrobiona tak, że widać, że to było wszystko kręcone z aktorami i przeniesione później do tej gry, nie? I aktorów też masz niezłych, nie? Może nie jakąś tam pierwszą ligę, ale przynajmniej jedną aktorkę to fani na przykład, nie wiem, Firefly od razu rozpoznają, nie? Bo tam Gina Torres gra, nie? Więc pewnie kojarzysz ją, ale to... To jest ciekawe, no nie? Że mówisz, że być może gameplay odrzucił, bo mi się znowu ten gameplay podoba, bo miałem kilka takich większych potyczek, nawet mogę powiedzieć, że miałem potyczkę ze smokiem, no nie, z takim a la bossem i ona była zrobiona tak, że miałem satysfakcję, że za pierwszym razem oczywiście zginąłem, bo chciałem po prostu niemal jak w jakimś takim klasycznym shooterze stanąć naprzeciwko i się naparzać, ale nie, no trzeba wykorzystać tą swoją mobilność, ten podwójny skok, to, że jest jakiś schemat tych ataków, nie? Bo to nie jest nic na poziomie, wiesz, nie wiem, potyczek z bossami w takich soulsach, nie? Gdzie naprawdę najmniejszy błąd i giniesz, nie? Tutaj po prostu trzeba się nauczyć tego, że jak jest wykonany ten atak, nie? Jakiś bullet hell, to trzeba po prostu go ominąć, przeskoczyć, coś zrobić, użyć tarczy, nie? No, użyć tego dasha, no naprawdę, jest multum możliwości. Ja jestem dopiero na tych pierwszych etapach, nie? Dopiero te drzewko tej magii, tego sprzętu, wiesz, dopiero zacząłem się tym bawić, nie? A widać, że jest dużo rzeczy, które możesz rozbudować w tej grze, bo możesz tworzyć nowe przedmioty, możesz ulepszać je i tak dalej, i tak dalej. No, to jest ciekawy taki dla mnie to będzie właśnie ciekawe, jak skończę tę grę, czy przyznam, że gra jest dobra, ale właśnie czegoś zabrakło, że ona nie znalazła jakby uznania wśród po prostu graczy, czy to była kwestia tego, że ona wyszła w złym momencie i nie miała tej dodatkowej promocji, że gdyby te gracze ją dostrzegli, gdyby ona się pojawiła, nie wiem, może teraz w jakimś, czy w Plusie, czy w Game Passie, czy może w Epiku, czy nie byłoby tak, że jakaś nowa fala fanów jest, bo pod względem technicznym to jest bardzo ciekawe, że gra bardzo płynnie chodzi, tylko że oczywiście nie ma żadnych ustawień, żadnego suwaka, nie tam, czy chcę grać quality, czy performance, czy coś w stylu, ale zauważyłem, że są pewne małe takie czkaweczki, szczególnie kiedy właśnie jest dużo takich fajerwerków na ekranie, ale ja zwodzę się z takiego pokolenia graczy, co grało, wiesz, w gry, które miały 10 lat na sekundę i jak była gra fajna, no to jakby zwracały się na zupełnie inne uwagi. Co oczywiście nie tłumaczy tego, żeby, wiesz, że studia mogą robić gry filmowe w 24 klatkach, ale po prostu jakby małe spadki jakości gdzieś na podczas gry mogę wybaczyć. Nie?
Ale wiesz co, ja ci powiem, kontrowersyjna, niepopularna opinia, że ja mam przynajmniej takie wrażenie, że jaranie się grafiką to teraz jest jakieś nowe boomerstwo. To się zauważ, w co grają młodsi, tak? W sensie w GTA 5, w CS-a,
w Robloxy.
Robloxy, Minecrafty, nie wiem, czy mówię GTA 5. To są, wiesz, gry, które mają kupę lat, no nie? I nikt tam na grafikę nie zwraca uwagi. Ja na przykład założyłem, że jak ja na przykład miałem tam, nie wiem, 15 lat, no nie, czy tam 20, to dla mnie grafika była bardzo ważna w grze. Te wszystkie efekty, po prostu jarałem się jakimiś analizami i tak dalej. A teraz no. 30-80 i słyszałeś, jakie gry tam polecałem, no nie?
W sensie... No nie, no to są takie gry, że po prostu jakbyś je puścił do Digital Foundry, to oni by latami po prostu mieli materiału na to, żeby robić właśnie...
Tak, ale powiem ci, że po prostu wydaje mi się, że ta formuła, co trochę o filmach gadaliśmy, że to, że wrzucisz w grę tam 100, 200, 300 baniek, nie gwarantuje, że ona odniesie jakiś wielki sukces. Bo naprawdę, czy my jako gracze potrzebujemy, aby było 30 modeli krzeseł w grze, tak? Jakichś asetów, albo 15 animacji ataku dla wrogów, albo takich właśnie rzeczy, na które przepala się hajs, typu jakieś cutscenki. Czy naprawdę potrzebujemy 10 godzin cutscenek w grze, która jest, wiesz, jakaś young adult i nie porusza żadnych głębokich tematów? To widzisz, nasza rozmowa trochę zatoczyła koło, no nie? Że to jednak ja bym wolał, aby te budżety były mniejsze, a jednak nieco bardziej precyzyjnie celowały w publikę i oferowały jakieś takie bardziej, nie chcę powiedzieć, że ambitniejsze doświadczenia, tak? No ale zauważ, to rozmawialiśmy o tym w kwadracie, że jeśli na film ma polecieć 200 baniek, to ja bym wolał, żeby to była Duna, a nie jakiś kolejny Marvel, no nie?
Mhm. Szczególnie, że jakby czujesz, gdzie te pieniądze tak naprawdę poszły, bo jeśli ja widzę, że masz tak wykreowany świat, nie? Jak w Dunie, to ja rozumiem, gdzie to wszystko idzie. A jak mam na przykład, ja wiem, że się przyczepię trochę do tego Marvels, bo drugi raz o nim mówię, ale to było takie moje rozczarowanie, bo tam był jakiś potencjał w tym wszystkim, nie? Były fajne postacie, ale były w tak beznadziejnej historii wrzucone. W ogóle ten Nick Fury, który się pojawia, już jest... Nick Fury po prostu zastąpił w jakimś takim aspekcie Stana Lee, który musiał być w każdym marvelowskim filmie. Tylko, że Nick Fury oczywiście ma dużo większą rolę, nie? Bo zawsze jest jakiś tym, ale naprawdę nic się nie stanie, jak powstanie jakiś kolejny film, no nie, z MCU, gdzie po prostu tego Nicka Fury'ego nie będzie. Może, no oczywiście są pewnie jakieś Ant-Many, no nie, tam i tak dalej, ale no dla mnie to był taki niewykorzystany potencjał fajnej historii, fajnych postaci, no nie, wiesz, tych dziewczyn w historii, która po prostu była pełna dziur, nie miała w ogóle sensu i aż było przykro patrzeć, nie, a jednocześnie się mówiło, że po prostu to kosztowało tyle i tyle milionów, więc mówię, kurde. Bo ja pamiętam, jak mówiono, że najdroższy film i po prostu jak mogli tyle pieniędzy wydać, znaczy nie, że mówili, jak mogli wydać, tylko że wydali tyle pieniędzy i wiedziałeś, na co to dali, bo Wodny Świat, jak powstał, to był najdroższy film i to był dlatego najdroższy film, że zbudowali całą tą wyspę, nie? Tą taką tą postapokaliptyczną, jak to ładniej określić, ale wiesz, o co mi chodzi, tą platformę, na której była ta wyspa, cały ten świat właśnie, to były fizyczne, zbudowane elementy a nie coś wykreowane na komputerze, nie? I się dziwię, że teraz jakby tak łatwo się wydaje te pieniądze bez jakiegoś takiego efektu, nie? Widocznego, nie?
Powiedz mi, na co wydali 379 milionów dolarów w czwartej części Piratów z Karaibów? To jest piąty najdroższy film w historii. Na co to poszło? Nie mam pojęcia. Prawie 400 baniek po prostu przepalili.
Może tak jak wiesz, jak to było w Miszy, nie? Zrobili jakiś taki piękny statek i na końcu go spalili. I on kosztował 270 milionów dolarów. Nie. Ale wiesz, ja jestem naprawdę... nie rozumiem na przykład, jak skoro grafika komputerowa poszła tak do przodu i to wszystko jest tak łatwo wykreować, nie? To dlaczego to jest coraz droższe? Bo ja teraz jestem świeżo po obejrzeniu sobie w wersji 4K głębi, nie? I obejrzenia tych dodatkowych materiałów i tych odnowionych, i tych starszych, gdzie pokazywali, jak wiesz, to wszystko zostało stworzone, nie? Najpierw odnalezienie jakiegoś tam zbiornika, nie? Bo tam było w sensie w ropobombie, ale chodziło o to, że miał być cylinder, czy jakby to, nie, zapomniałem, jak się fachowo to nazywa, ale miejsce po reaktorze, nie? Które nigdy nie zostało ukończone, nie? Więc przypominało taki cylinder z kopulastym dnem, nie? Odwróconą kopułą, nie? Jak to powiedzieć. I oni tam stworzyli właśnie ten cały podwodny świat, nie? To zalali to wodą, to obudowali i tak dalej, przygotowali specjalny sprzęt, wszystkie te modele i tak dalej. To był bardzo złożony proces i to wszystko opisali, co myślałem, kurde, przecież jak oni to by dzisiaj robili, to by to kosztowało miliard, nie? Wiesz, no to po prostu, wiesz, na dzisiejsze standardy to oni, ktoś by im zarzucił, po co robić coś takiego, że można byłoby zrobić, nie wiem, osiedle mieszkaniowe całe, coś w tym stylu, nie? A oni to do jednego filmu. Tak sobie mówię, kurczę, gdzie jest to rzemiosło, no nie, żeby robić takie rzeczy? Gdzie jest, dlaczego nie idzie się w kierunku, okej, okay. Znaczy są twórcy, którzy to robią, no nie, ale te wielkie studia wolą przepalić te miliony właśnie na coś, co w ogóle się beznadziejnie zestarzeje. No bo ja, dla mnie najbardziej takim absurdalnym jest to, że jak masz kręconych Avengersów, to właściwie zresztą większość filmów tych takich i superbohaterskich, i takich, nie wiem, i z The Rockiem. Rozumiem, na green screenach. I te green screeny to jest jedna rzecz, a druga to jest to, że te wszystkie pancerze, te ich kostiumy, nie? Żeby mieć pełną kontrolę, jak one będą wyglądały, to on, tak naprawdę oni, ci aktorzy ich nie noszą. Tylko mają te motion capture'owe jakieś kulki albo jakieś znaczniki. I to później, wiesz, no to jest grafika komputerowa nakładana i na przykład taki Iron Man, mimo że teoretycznie przynajmniej część tego pancerza, no nie, albo mógłby mieć, nie? No bo przecież widzimy cosplayerów, jakie rzeczy robią, nie? Nie, tutaj trzeba po prostu wszystko komputerowo i później schodzą te miliony, nie? Oczywiście to jest mój taki rancik na to, bo to, tak jak powiedziałeś, no nie, komu to przeszkadzać? Skoro Disney chce wydać 300-400 milionów, to nie wydaje, nie? Bo jak uznają, że im się ten... Tylko, że chodzi o to, że później jakby kina są uzależnione od tych sukcesów, tych wielkich filmów. Bo to nie jest tak, że idziesz do kina i masz do wyboru powiedzmy 20 różnych filmów, tylko okej, okay, raz na jakiś czas pojawi się jakiś taki hit, który dostanie Oscara i później kina go wrzuca, nie? Ale o ile się nie mylę, to Poor Things to chyba jest w streamingach, nie? Nie trzeba tego szukać gdzieś po kinach, nie? A...
No ale to już miało premierę chyba z pół roku temu, no nie?
Wow.
Ale czy ktoś to ogląda? Że ja jednak wierzę w widzów, którzy szukają jakichś troszkę lepszych treści, bo na przykład widziałem grafikę, że ten nowy film Wima Wendersa, Perfect Days, 100 tysięcy ludzi już w Polsce poszło. To jest sporo, jak na, wiesz, tak niszowe kino. No, ale to też, on tam dostał chyba Złotą Palmę w Cannes, więc...
Na ile osób widziało w Polsce Civil War?
Słucham?
A ile w Polsce widziało tą wojnę domową, Civil War? No jestem ciekawy, no nie wiem, bo myślałem, że może jakieś takie statystyki z box office'u przed oczami, więc jakbyś mógł spać. Ale
nie, tylko mi się rzuciło. A właśnie widziałeś Civil War?
No nie, właśnie wybieram się, ale to jest też od A24 i, no. I różne opinie słyszałem, nie? W tym sensie, że...
Byłem przedwczoraj.
Tak? O, to dawaj. Czy to wczoraj. Ostatnie. To ja tylko powiem, że Immortals bardzo fajna, sympatyczna gra. i jak już skończę, to na pewno do tego wrócę, żeby o tym coś więcej powiedzieć i skonfrontować oceny. Chyba, żeby oceny były dobre, tylko wiesz, ludzie jak zwykle nie kupi. Ale tak na koniec, drogi Michale. Jak to z tym Civil Warem jest? Czy to jest film, który warto obejrzeć się w kinie, czy można spokojnie poczekać na wersję VOD?
Chyba można poczekać na wersję VOD. Tam wprawdzie są momenty, gdzie biegają i strzelają do siebie. Ale ten film... Wiesz co? Ja mam trochę z nim taki problem, że ja po prostu czułem, że to jest amerykański film zrobiony dla Amerykanów. I z polskiej perspektywy, gdzie my mamy, wiesz, wojnę zaraz, tuż za rogiem, taką prawdziwą, to... I jak się śledzi doniesienia z tego, co tam się dzieje, wiesz...
Albo oglądasz jakieś filmiki
w sensie na Ukrainie, w Ukrainie, to taka... Nie wiem, ten film jakoś był taki... Nie wiem, jak to określić.
Infantylny?
Nie chcę powiedzieć, że fałszywy, ale po prostu... Nie my jesteśmy, w sensie my polscy widzowie, targetem tego filmu. I ja rozumiem, że parę lat temu był ten szturm na Kapitol i tam
widzisz, że też to tak się na bazie tego,
grube rzeczy działy i ja tak interpretuję to trochę w ten sposób, że to jest taki, wiesz, kubeł zimnej wody dla Amerykanów, że patrzcie, status quo nie trwa wiecznie, czasami można, wiesz, popłynąć i wszystko może się zawalić, tak? Ale tak jak... Ja tak mówię, mówię naokoło, bo nie chcę nic spoilować.
Ale nie jest zrobiony tak, sensu, żeby powiedzieć,
że... trochę płynę,
ale... Wiesz co, on nie jest zrobiony tak, że ktoś próbował wykorzystać właśnie, to, bo jak powiedziałeś, no, wykorzystuje się pewne sentymenty związane z tym, że Ameryka jest bardzo podzielona i że to, co się tam wydarzyło 6 stycznia, parę lat temu, to wynika właśnie z tego, wiesz, z tego, że jest takie pewne ciśnienie w tym, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy tak naprawdę, no nie, to ten film nie powstał po to, żeby jednak jeszcze bardziej ludzi przestraszyć przed wyborami. Czy tam widzisz, czy tam czujesz jakąś taką polityczną nutkę, czy na przykład jesteś w stanie powiedzieć, że ten języczek uwagi jest przesunięty w lewo albo w prawo, no nie, czy tam Bo generalnie chodzi o to, że z tego co rozumiem, bo możesz mi powiedzieć, że tam i Kalifornia, tak, i Teksas postanowiły się odłączyć od Stanów Zjednoczonych. Ja tylko nie wiem, kto z kim walczy. Czy to są 3 frakcje, że reszta Stanów Zjednoczonych, Kalifornia i Teksas, czy Kalifornia z Teksasem walczy a reszta to jest
Kalifornia z Teksasem kontra reszta. Tak.
A i Kalifornia i Teksas się jakby jednoczą, czy coś w tym stylu, czy nie?
Tak. Oni mają tam razem zachodni front, czy jak oni tam się nazywają i...
Co jest o tyle ciekawe, że to raczej są, wiesz, jeden jest stan bardziej zdominowany przez demokratów, a drugi przez republikanów, więc taki ponad podziałem.
Ale jeśli weźmiesz pod uwagę, że chyba Kalifornia, gdy byłaby oddzielnym krajem, tak, no to byłaby chyba 4. czy 5. gospodarką na świecie, a Teksas też jest bardzo bogaty i bardzo duży, większy od Polski powierzchniowo. No to
tak
sobie fantazjując, to jak one by tam trzymały sztamy, to faktycznie mogłyby zamieszać. Tym bardziej,
wiem, tylko właśnie to trzymanie sztam mi się wydaje, że jest ten, że jest takie bardzo naciągane, ale to jest, no to jest taka sytuacja mogłaby się wydarzyć. No.
No, tylko mówię, to ja po prostu nie czułem targetem i przez to ten film jakoś mi nie wybrzmiał. Tym bardziej, że on przez pierwsza połowa mi się podobała, bo był taki bardzo kameralny. Ta wojna się gdzieś tam działa w tle i film raczej stawiał na takie ludzkie historie, na takie, wiesz, dramaty. Trochę, to będzie dosyć karkołomne porównanie, ale ponieważ to jest to samo studio, czyli A24, to trochę jak w Strefie Interesów, czyli wiesz, nic nie pokazać, ale każdy wie, o co chodzi, no bo w Civil War śledzimy tą historię z perspektywy korespondentów wojennych, dziennikarzy, tak, którzy tam latają z aparatami, cykają foty i tam cały czas są w centrum wydarzeń i to jest taki sprytny wybieg.
Ale są, wiesz, czołgi, wojna taka jest pewną skalę, czy raczej partyzancka taka?
Nie, tam... tam już jest grubo, no nie?
A,
w sensie,
okay.
Już
nie,
tam
nie, nie, już się zgadzać.
Po koniec właśnie jak... zaczyna się trochę Dzień Niepodległości. Aha. Ale powiem tak, że... Czekaj, trochę mnie wybiłeś.
Nie, nie, sorry, bo się wszedłem w to, a propos tego, jak to jest pokazane, nie, ta skala, tak. Ale wiem, powiedziałeś o strefie interesu, że to jest pokazane jakby z perspektywy nie globalnej, tylko ludzkiej, tam jakichś jednostek, tak, że niby coś jest niedopowiedziane, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie?
Tak. Tylko, że w strefie interesów mi to zagrało, a tutaj czułem cały czas, że to jest takie, może nie podczepienie się pod trend, ale biorąc pod uwagę tą dalszą część filmów i ten rozpierdziel, który tam się dzieje, to coś mi tu nie grało. To trochę jakbym porównywał na przykład Jokera do Batmana tego ostatniego, no nie? Że niby stylistyka podobna, ale to, co zagrało w Jokerze, kompletnie się nie sprawdziło w Batmanie i ten nowy Batman jest po prostu taką, wiesz, wydmuszką totalną.
O, kontrowersyjna opinia, nie podobał ci się.
Nie, zupełnie nie. W sensie, jak ktoś troszkę mocniej siedzi w kinie, to nie wydaje mi się, żeby on się jakoś mocno zachwycał Batmanem, tak? W sensie, jest w ogóle taki świetny kanał na YouTubie, Skazany na film. I on w takim ponad półgodzinnym wideo felietonie rozkłada Batmana na czynniki pierwsze i on tam naprawdę bardzo fajnie to robi. Ja na swoim kanale też próbuję takie rzeczy robić, ale on mimo wszystko jednak robi to lepiej. I on tam, wiesz, porównuje do Felliniego i do Pasoliniego i do architektury i rozkłada tego Batmana na czynniki pierwsze i po prostu pokazuje, że jak tam zajrzysz, no nie, za kurtynę, to tam nic nie ma. I mówię, to, co działało w Jokerze, nie zadziałało w Batmanie i to, co zadziałało w strefie interesów, moim zdaniem nie zadziałało w Civil War.
A wiesz co, a propos strefy interesów, bo tak na szybko się zapytam.
No.
Bo ja wiedziałem, o czym jest ten film. W tym sensie, że on był na tyle głośny, że kiedy ja go włączyłem, ale oglądałem go z żoną i byłem ciekawy na niej, jak ona wejdzie w to, wiesz, bo to nie jest tak od razu widoczne, nie, gdzie się akcja dzieje, ale dosyć szybko jakby, wiesz, chciałem zobaczyć taki moment, nie, ale ja czekałem na, wiesz co, bo tam jest parę rzeczy w tym filmie i tak sobie zastanawiam się, jak to interpretować, że masz te ujęcia w negatywie, a później masz to takie przejście i zastanawiam się, czy to nie jest jakiś policzek może do Polski, z tym przejściem, wiesz, strasznie współczesne i pokazaniem, wiesz, co tam się dzieje, jak to wygląda teraz, nie? I później powrót do tego, wiesz, ta ostatnia scena, bo ten film tak naprawdę nie pokazuje nic oprócz tego, jak do bestialskiego absolutnie procederu, nie? Mordowania na skalę przemysłową, nie? Podchodzili Niemcy, jakby to była po prostu fabryka, jakby to była korporacja, gdzie wprowadza się jakieś usprawnienia i tak dalej, ale sam film po prostu jakby nie wiem, on był taki długi i zastanawiam się, czy tam, gdzie w tym wszystkim, oprócz tego, żeby pokazać tą perspektywę taką i tą perspektywą zaszokować i pokazać, nie, jacy byli naziści, nie? Że wiesz, że co tam jest więcej w tym wszystkim, nie? Jak jest twój klucz, no nie, na przykład tych scen odebrania, tej dziewczyny, która jakby zostawia te jabłka.
No trochę już powiedziałeś, no nie? Czyli normalizacja, taka racjonalizacja tego, co się dzieje wkoło, takie, że człowiek tylko, wiesz, jest trybikiem, słucha rozkazów, odcina się od tego wszystkiego. No powiem ci, że mnie jakoś bardzo uderzył ten film, bo on tak właśnie działa strasznie na wyobraźnię. I co zapewne słuchacze już nie mogą tego słuchać, ale co ja bardzo lubię, bo na przykład tam są takie sceny w tym filmie, że tam jedna z bohaterek dostaje futro i tam zagląda do kieszeni i tam jest pomadka, no nie? I tyle. Ale wiedząc, kiedy to się dzieje i gdzie to się dzieje, tak, no to już cała
wyobraźnia
zaczyna ci chodzić, tak,
skąd,
no, z kogo zdarli te futro, jak ta pomadka tam się znalazła, albo wiesz, ktoś tam myje
zęby rzeczy, które
i z
pasty mają, no,
tam jakiś diamencik wypada, no nie? I to są takie szpile, które działają gdzieś tam na podświadomość, ale zostają w człowieku, bo właśnie takie te proste historie, proste rzeczy najbardziej kontrastują z całym tym bestialstwem, które się działo tam tuż za płotem, no nie? I no, nie wiem, mnie ten film bardzo poruszył.
W każdym razie, żeby nie tak, nie było tak smutno na końcu, to powiem ci, Michale, że bardzo ci dziękuję za rozmowę. No trochę, widzisz, dłuższa wyszła, ale tak jak mówię, jak były tematy, to nie ma sensu było ich tak przycinać. Ja ci bardzo dziękuję za tą niesamowitą listę gier, które być może dzięki tobie zyskają drugie życie. Jak się pojawią jakieś dodatkowe recenzje i tak dalej, to możecie dopisać w tych recenzjach na Steamie, że to właśnie od Michała, no nie? Z polecenia Michała, i to będzie jakiś taki znak, że jednak ludzie słuchają i jednak są żołni takich ukrytych perełek, nie?
To... No, mam nadzieję, że ktoś jednak się skusi i uzna właśnie, że kurczę, warto sprawdzić, tak? Bo te gry nie są jakieś długie. Większość z nich to są takie na 5 do 10 godzin, więc jako przerywnik ja też właśnie promuję bardzo takie podejście, taki growy płodozmian, że jak biorę jakiegoś molocha na 100 godzin, to lubię sobie właśnie te większe gry przeplatać tymi mniejszymi. I to tak, to jest, wiesz, tak jak, nie wiem, zapach kawy, no nie? Kalibruje mnie trochę. I lubię ten styl, lubię sobie tak to przeplatać.
Dziękuję jeszcze raz Michałowi. Pamiętajcie, żeby odwiedzić kanał YouTube W Sumie Spoko Michała, oglądać film. No i czekamy na kolejny materiał. Żegnam się ja, Dachman. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii, lajkować, polecać znajomym. No i co? Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.